Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kolejnej debacie Fundacji Batorego. Witam też panelistów. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za liczną obecność. Bunt młodych jest w tym aluzja do buntu młodych, pismo, które kiedyś Jerzy Giedroyć redagował przed wojną. To jest zupełnie inny bunt, to jest właściwie taki inside joke, prywatny żart w tym tytule, bo to chodzi o inny bunt. Jeżeli mamy do czynienia z buntem, to jest jedno z pytań, które będziemy sobie zadawali i będziemy próbowali odpowiedzieć na nie. No, skąd ten pomysł? On jest oczywisty, to znaczy to jest jeden z głównych tematów będących przedmiotem interpretacji, to znaczy rola młodzieży w tych wyborach i w sposób oczywisty pewnego typu rewolta, bunt, w razie niezadowolenie wyrażone w tych wyborach, które przede wszystkim skutkiem było bardzo poważne poparcie dla pana Kukiza, ale również dla prezydenta elekta Dudy i dla pewnych mniejszych partii. Więc innymi słowy, pierwsza część będzie skoncentrowana wokół pytania, jakie są źródła. Że one są wielorakie, to jest oczywiste. Wystarczy nawet spojrzeć na heterogeniczność głosów oddanych na pana Kukiza, prawda? W drugiej turze 60% tych, którzy wzięli udział w wyborach, głosowało na Andrzeja Dudę, czyli na kandydata PiS-u, 40% na prezydenta Komorowskiego. To już pokazuje, jak różne są poglądy, motywacje, źródła wyboru przeciwko głównym partiom, bo to jest jedna z możliwych, prawda, jedna z możliwych interpretacji, prawda? Tutaj przeglądając, czytając różne artykuły publicystyczne czy wypowiedzi ludzi młodych, aktywnych w polityce albo też nieaktywnych w polityce, to wypisałem sobie różne przyczyny tego buntu. Tak wymienię bardzo szybko we wstępie, chociaż na pewno można też wiele innych sformułować. Jedno to jest pokoleniowy bunt. Innymi słowy, mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, jakim było zjawisko 68 roku. Jeden z przywódców jednej z nowych partii, Ryszard Petru, w licznych wywiadach wręcz odwołuje się, to ciekawe zresztą, do 68 roku. Jego poglądy w żadnym wypadku nie sytuują się w tym nurcie, który można by utożsamiać z buntem zachodnim, dlatego że on podkreśla, że to nie chodzi o polski 68 rok, a raczej o zachodni 68 rok, prawda? To jest o tyle ciekawe, nie jestem pewien, czy on do końca jest świadom, to była raczej rewolucja, powiedzmy, obyczajowa, w dużym stopniu kulturowa. Czy mamy do czynienia obecnie z tym? To jest jedno z pytań, które możemy sobie, prawda, postawić. Później jest to bunt obywatelskich, młodych przeciwko klasie, bardzo delikatnie niektórzy formułują zmęczonej klasie, prawda? Czasami ogólnie przeciwko klasie, a czasami przeciwko klasie politycznej, czyli jest to, można by wtedy interpretować to w ten sposób, nowa wstępująca klasa polityczna, czyli aspiranci do klasy politycznej przeciwko tym, którzy zbyt długo te stołki zajmują, prawda? Bo rzeczywiście mamy wyjątkową trwałość klasy politycznej od 1989 roku do dnia dzisiejszego niemal. Można powiedzieć, że pokolenie niewoli dominuje ciągle nasze życie polityczne i przy stosunkowo małej cyrkulacji elit. Gdzie indziej już to cytowałem, kiedyś próbowałem w myślach wymienić sobie wybitne postaci ludzi młodych, którzy wchodzili w politykę po 1989 roku i o których można powiedzieć, że zapowiadały się jako postaci wybitne. Mówiąc prawdę, na jednej ręce zmieścili mi się kandydaci i wszyscy oni przegrali, prawda? To znaczy, że innymi słowy mamy z zjawiskiem dość zdumiewającym pod tym względem braku odnawiania się elity politycznej. Później interpretacja społeczno-ekonomiczna, powiedzmy, bardziej tradycyjna, chociaż w języku nowszym, chociaż skądinąd na Zachodzie obecnym, czyli się mówi o prekariacie, prawda, młodzi przeciwko warunkom życia i pracy, niesprawiedliwości i ukonstytuowanie się niejako tej części ludzi młodych przede wszystkim w swoistą klasę, że tutaj aluzja do proletariatu jest oczywista, prawda, w prekariacie. Zresztą samo pojęcie jest zaczerpnięte z debat zachodnich. Później jest bunt godnościowy, moim zdaniem bardzo istotny, znów w przypadku pana Kukisa bardzo silnie obecny, to jest naród, patriotów, wspólnota silnie obecna. Zresztą wspólnota nie tylko w jego ruchu silnie obecna jest. Innymi słowy, można powiedzieć, walce o przetrwanie, indywidualna walka i w gruncie rzeczy po 1989 roku model, który dominuje, to jest awans indywidualny i walka o awans indywidualny. I teraz to jest ciekawe zjawisko. Zaczyna w języku publicznym w znacznie większym stopniu mówi się o zbiorowości, o wspólnocie, o awansie albo wręcz przeciwnie, degradacji. Bardzo często w tym języku protestu mówi się o tych 25 latach raczej jako o degradacji, upadku, prawda? Później antypolityczny, prawda? To jest bardzo ciekawy język antypolityczny, który się pojawia, można by nazwać go inaczej antypartyjny albo populistyczny, to znaczy to jest przeciwko w ogóle całej klasie politycznej, przeciwko polityce. Nie jest sprawą przypadku, że tak jak po 1989 roku mamy odrzucenie w ogóle samej terminologii partii politycznych i wszystkie nowe byty polityczne, czy też to, co istnieje, a co stanowi zaprzeczenie bytu politycznego w intencji tych, którzy jednak konstytuują się w jakieś ruchy, grupy polityczne, to partia sama, partia polityczna i politycy jako zawód, czy też politycy zawodowi, prawda, są potępiani. Z tym też się wiąże ta pokoleniowość, to znaczy bardzo interesujące zjawisko właśnie wyznaczania granicy wieku, dopuszczalnego wieku. W naszym regionie znam jeden tylko precedens i to było w czasach jeszcze przed 1989 roku, kiedy formowała się partia, która dzisiaj sprawuje władzę na Węgrzech, Fidesz, oni wyznaczyli sobie granicę, nie pamiętam, czy 27, czy 28 lat, wtedy, kiedy się formowali. To byli młodsi bracia liberalnej partii, która istniała SDS-u i stąd to w istocie to była młodzieżówka, ale faktem jest, że oni później mieli problemy po 1989 roku i znieśli tę granicę. U nas próbuje się ustanowić, prawda, tę granicę. Później inne pomysły, które też z tym się wiążą, że tylko dwie kadencje na przykład, to jest bardzo interesujące. Jest bardzo niewiele demokracji, poza urzędem prezydenta, gdzie ustanawia się, powiedzmy, ze zrozumiałych względów, ustanawianie się dla wszystkich pozycji politycznych, prawda, granic wieku jest interesującym pomysłem. I można powiedzieć, że w tym jest moja prywatna ocena, w tym słowie interesting, indeed, interesting very much. Ustanawianie takiej granicy, prawda. Także mógłbym, mówiąc prawdę, wymienić jeszcze wiele innych, ale nie będę tego czynić, bo nie to, co ja mam do powiedzenia, jest to interesujące, tylko to, co państwo i to, co państwo macie do powiedzenia. Więc zaczniemy od razu, jak zazwyczaj u nas w porządku alfabetycznym, czyli zaczniemy od Michała Bielewicza. Ty zawsze jesteś prawie na początku, więc już takie masz nazwisko, więc bardzo cię proszę. Powiedzmy 10 minut
tak,
na pierwsze wypowiedzi, po to, żeby państwo mieli możliwość również wypowiedzenia się. Prosimy bardzo.
Możecie zająć, moje miejsce jest do dyspozycji ogólnie.
Tak, dobra. Tam na oknie trzeba też usiąść, to jest, tak.
Ja chciałem pokazać tak naprawdę kilka wyników z badań, które robiliśmy w ciągu ostatnich 2 lat w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które nie dotyczyły oczywiście sytuacji młodzieży. Niektóre z nich, jedno z nich dotyczyło sytuacji młodzieży i one pozwolą może, znaczy jak mamy dane, to czemu nie popatrzeć na nie jeszcze raz i zobaczyć, jak jest z młodzieżą, czy rzeczywiście te hasła wywoławcze, czy młodzi są oburzeni, czy młodzi są prawicowi, o których tak często piszą publicyści, czy one znajdują potwierdzenie w rzeczywistych postawach młodych ludzi? No na początku, czy młodzi ludzie w Polsce są oburzeni? To hasło się wielokrotnie ostatnio pojawiało. I odpowiedzią na to mogą być pytania choćby o postawy merytokratyczne. Na przykład, w Polsce każda zdolna i ciężko pracująca osoba ma szansę odniesienia sukcesu, tak? Kto w to wierzy? Jak widzicie państwo, przeciętnie wierzą w to najczęściej, znaczy w każde te wyniki będą wyglądały tak samo. Ja zrobiłem po prostu takie porównania średnich dla konkretnych grup wiekowych, średnich poparcia dla danej tezy albo zgadzania się ze stwierdzeniem, które jest tutaj podane. W Polsce każda zdolna i ciężko pracująca osoba ma szansę odniesienia sukcesu. Jak widzimy, zdecydowanie częściej zgadzają się z tym młodzi ludzie niż osoby starsze. W Polsce liczą się znajomości, a nie kompetencje, tak? Czyli osoby wierzące w to, że system jest jednak niemerytoryczny. No, tak twierdzą raczej ludzie najstarsi. Młodsi, a szczególnie najmłodsi, zgadzają się z tym stwierdzeniem najrzadziej. W Polsce każdy ma dzisiaj mniej więcej równe szanse, aby być bogatym i szczęśliwym. Kto tak twierdzi? Najmłodsi Polacy. No i dalej w... Słucham? Ogólne poziomy skal, tego nie podawałem, tutaj była skala do 5 z tego, co pamiętam. Więc oczywiście, tak. Znaczy, ja chciałem pokazać tylko różnice wiekowe w tym momencie, a nie koncentrować się na konkretnych odsetkach, bądź też absolutnych poziomach. Ocena warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego. To jest pytanie często zadawane w różnych badaniach w Polsce, CBOS-u i tak dalej. My to pytanie zadaliśmy w badaniu prowadzonym wspólnie z Fundacją Batoriego dotyczącym mowy nienawiści. No i tutaj widzimy wyraźnie, że młodzi ludzie oceniają warunki własnego gospodarstwa domowego, czy też własne warunki materialne bardziej pozytywnie niż osoby starsze. No i co już zupełnie zdumiewające, to gdy zapytaliśmy ich o to, jak to będzie w przyszłym roku, jak oceniają swoją przyszłość, czy warunki się poprawią, czy pogorszą. Widzimy, że osoby, które oceniają swoje warunki w przyszłym roku jako lepsze, są znacznie częściej wśród osób młodych niż wśród osób starszych. A jak popatrzymy na to wszystko, to wyłania się z tego taki obraz trochę klasy w sobie, która się nie stała klasą dla siebie. Jeżeli ktoś mówi o prekariacie, tak, oni są prekariatem. Ponad 20% młodych ludzi w Polsce jest bezrobotnych. Mimo, że ten odsetek spada trochę, nadal bezrobocie wśród młodych jest bardzo wysokie. Bardzo wielu z nich podpisuje umowy śmieciowe i jest na bardzo kiepskich tak naprawdę warunkach zatrudnienia. Pomimo to ich optymizm jest bardzo wysoki. Więc trudno mówić tutaj o tym, że mamy do czynienia faktycznie z oburzonym prekariatem. No i drugie takie pojęcie, które się często pojawia w ustach publicystów, skręt prawicowy młodzieży. No popatrzmy na to. Prawicowość ma tak naprawdę, dla nas psychologów ma dwa oblicza, są takie dwa fundamenty myślenia prawicowego. Pierwszy z nich nazywamy hierarchiczną prawicowością albo orientacją na dominację. No to są tacy ludzie, którzy uważają, że świat powinien być... świat powinien być ułożony hierarchicznie, zgadzają się z takimi stwierdzeniami, jak na przykład grupy lepsze powinny dominować nad grupami gorszymi i nie zgadzają się z takimi stwierdzeniami, jak powinniśmy zwiększać równość społeczną, czy powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wyrównać szanse różnych grup. Tak, to są osoby, które są hierarchiczne. Tak, to jest jeden komponent prawicowości, taki powiedzieliśmy pewnie taki korwinistyczny komponent prawicowości. Drugi komponent prawicowości to jest autorytarna prawicowość. Autorytarna prawicowość jest zbudowana na lęku i na takim poczuciu, że tylko silny przywódca i tradycje mogą nas ochronić przed zagrożeniami ze strony pedofilii, zepsucia świata i tak dalej. No i tutaj są takie stwierdzenia, jak odwracanie się od tradycji okaże się pewnego dnia fatalne w skutkach. To, czego naprawdę potrzebuje nasz kraj, to silny i zdecydowany przywódca, który pokona zło i wskaże nam właściwą drogę. Właściwym kluczem do dobrego życia jest dyscyplina i posłuszeństwo. No i popatrzmy, jak te dwie formy prawicowości wyglądają w różnych grupach wiekowych. Najpierw hierarchiczna prawicowość. Hierarchiczna prawicowość dominuje wśród osób najstarszych i jest najrzadziej reprezentowana wśród osób najmłodszych, wśród tych dwóch najmłodszych grup wiekowych, które to zagłosowały ostatnio właśnie 40% wyborców Pawła Kukiza, jak rozumiem. Autorytarna prawicowość, również mamy tutaj istotny związek tego z wiekiem, ale niezgodny z tym przewidywaniem. To znaczy, to najstarsi są najbardziej autorytarni, najbardziej dążą do tego, żeby do silnego przywództwa, oparcia się na tradycjach, a nie najmłodsi. Wiemy, że z prawicowością oczywiście często korelują różne światopoglądowe kwestie, jak na przykład stosunek do osób homoseksualnych. My użyliśmy tutaj skali homonegatywności, a nieładnie nazywam to homofobią, chociaż to niekoniecznie jest zaburzenie lękowe, ale w tym wypadku jest to skala negatywnych postaw wobec osób homoseksualnych. I te negatywne postawy wobec osób homoseksualnych deklarują najczęściej osoby najstarsze i jednak rzadziej osoby młodsze. No właśnie, skąd zatem wybory polityczne młodych Polaków? Skąd ta sytuacja, w której faktycznie tak wielu z nich głosuje? Znaczy myślę, że Andrzej Duda może niekoniecznie, no najciekawszymi przykładami pewnie są wyniki z wyborów do Europarlamentu, Janusza Korwin-Mikke i wyborów ostatnich, pierwszej tury wyborów prezydenckich i wyniku Pawła Kukiza. Ja myślę, że tutaj tak naprawdę wchodzą zupełnie inne kwestie niż prawicowość i oburzenie. Jednym z nich myślę, że jest ogólne, są ogólne przekonania spiskowe, co do których, które zwykle łączymy z pewną formacją polityczną w Polsce. Tutaj są na przykład przekonania na temat teorii zamachu, tak? Znaczy mamy dwa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej dominujące w Polsce, teorię zamachu i teorię wypadku. I teraz tutaj ta teoria zamachu jest wcale nie jest domeną wyłącznie ludzi najstarszych. Ona jest najbardziej popularna wśród ludzi najstarszych, u których bardzo silnie jest powiązana też z głosowaniem na PiS i tak dalej, i u ludzi najmłodszych. I tutaj niekoniecznie jest ona związana już na przykład z ksenofobią czy z szeregiem innych poglądów. To znaczy młodzi ludzie są spiskowi, nie mamy jeszcze na to danych, będziemy te badania robić dalej. Wygląda na to, że oni po prostu interpretują świat w kategoriach spiskowych. I to mogą być dowolne spiski. Oni po prostu uważają, że polityka jest mroczna, że rządzi nami układ, ten układ trzeba zlikwidować i tak dalej. Drugie, to są rzeczy, które wyszły nam przy okazji badań mowy nienawiści. Pytaliśmy tam, mieliśmy taką specjalną skalę, która miała mierzyć dążenie do zakazu obecności skrajnych treści, czyli na przykład jakichś demonstracji faszystowskich, mowy nienawiści, czyli języka obrażającego różne grupy dyskryminowane czy mniejszościowe, czy też właśnie obecność skrajnych poglądów na uczelniach, tak? Znaczy wykłady różnych osób, które mówią rzeczy skrajne i obraźliwe w murach uczelni. I teraz osoby, które by protestowały przeciwko temu, to raczej osoby najstarsze. Młodzi ludzie żyją przekonaniem o absolutnej wolności. Nieobrażanie kogoś nie ma dla nich takiego znaczenia. Najważniejsze, żeby była pełna wolność wypowiedzi. I wydaje się, że ci kandydaci właśnie to uosabiają. A ostatnia rzecz już jest sprawą czysto psychologiczną, mianowicie agresja werbalna. Zmierzyliśmy poziom agresji werbalnej u tych różnych grup wiekowych, czyli po prostu to, jak często osoby te stosują mocny język, jak często obrażają innych, nie potrafią się pohamować, czasami krzywdząc nawet słowem. I agresja werbalna mierzona takimi porządnymi psychologicznymi narzędziami jako element agresji jest najwyższa właśnie u młodych Polaków. I wydaje się, że tu następuje jakaś synchronizacja pomiędzy młodymi osobami, młodymi wyborcami, a politykami, którzy niezależnie od swoich poglądów, od tego, czy chcą wprowadzić JOW-y, czy też chcą wprowadzić absolutny wolny rynek, to, co ich łączy, to jest mocny, agresywny język i przekonanie o spisku i o układzie, który należy usunąć. Więc podsumowując, wygląda na to, że mamy do czynienia, jeżeli interpretacje tego zjawiska w kategoriach klasowych na razie, wydaje mi się, że tu jesteśmy po prostu na etapie, że historia już dorosła, ale świadomość klasowa jeszcze nie. To znaczy oni jeszcze, znaczy ich sytuacja jest trudna, ale oni jeszcze tego nie artykułują. Natomiast na razie jest to wszystko zagospodarowywane przez taki właśnie światopogląd spiskowy i jakiś rodzaj takiego przemocowego, brutalnego języka i umiłowania dla absolutnej wolności, nawet takiej wolności, która może wiązać się z kosztem krzywdzenia jakichś innych ludzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Paweł Dobrowolski, bardzo proszę. A dobrze, dobrze. Tak, jeszcze będziemy oglądali. Od psychologa społecznego do ekonomisty, teraz skok.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Dobrowolski. Następne 5-10 minut poświęcę na to, żeby wrzucić do tej dyskusji kilka faktów ekonomicznych i kilka propozycji interpretacji tych faktów w związku z tym, co określamy jako bunt. Po pierwsze tak, jeżeli jest bunt, to nie młodych. Bardziej prawdopodobne, że może być bunt małomiasteczkowych. Tam, gdzie młodzi są w małych miasteczkach, mogą się rzeczywiście buntować, a na pewno mają powody. Prawdziwy bunt młodych to dopiero będzie. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Mamy strukturalny problem gospodarczy. To nie jest tak, że nasza Zielona Wyspa fajnie się rozwijała, a przyszedł z zewnątrz kryzys gospodarczy, który nam zaburzył i za jakiś czas wróci nam wzrost gospodarczy, sytuacja nam się uporządkuje, młodzi czy inni buntownicy nam się uspokoją. Mamy bardzo duży i poważny problem w zakresie sfinansowania emerytur w starzejącym się społeczeństwie. To nie jest tylko nasz polski problem, on generalnie dotyczy całego zachodniego społeczeństwa. Ale ponadto mamy nasz specyficzny polski problem. Wyczerpują się nam proste rezerwy rozwoju w półperyferyjnej gospodarce. Zaimportowaliśmy większość zachodnich technologii, które mogliśmy. Skopiowaliśmy zachodnie sposoby organizowania pracy. I co dalej? Nie bardzo mamy pomysłu. Gospodarka buksuje, a to ma konsekwencje i gospodarcze, i polityczne. Owszem, tak, już dziś z tego powodu właśnie mamy pomiędzy młodymi i starymi konflikt o podział nadwyżki, który między innymi polega na tym, że jesteśmy w tej chwili jeszcze młodym społeczeństwem, a już dużo wydajemy na emerytury. Ponadto przewaga wyborcza oraz zorganizowanie roszczeniowych starszych w grupę nacisku typu korporacje zawodowe, partie polityczne, które jednak są cały czas domeną starszych, związki zawodowe skrzywia regulacje i daje korzyści z gospodarki w większym stopniu asymetrycznie dla starszych niż dla młodszych. Znowu, to nie jest tylko zjawisko polskie, ono pojawia się w wielu krajach Europy Zachodniej i szerzej rozumianego Zachodu. Bunt będzie, proszę Państwa. Pan Aleksander Smolar zaprosił mnie tutaj bodajże 5 lat, kiedy rozmawialiśmy o młodych i wtedy patrząc na ten rynek gospodarczy mówię, że nie ma buntu, młodzi nie widzą tych wymienności w swoich interesach gospodarczych, ale za jakieś 20 lat prawdopodobnie je zauważą. No, w tej chwili to będzie bardziej 15 lat, więc powoli zbliżamy się do okresu, w którym będzie ten bunt młodych, ale to jeszcze nie teraz. To, co kolega o wiele ciekawiej, ostrzej i pełniej przede mną wyciągnął, proszę Państwa, jak spytamy młodych o stopień zadowolenia, czy na przykład o szanse młodych, już konkretnie o szanse młodych, to co się okazuje? Wśród młodych przeważa opinia, że dzisiejsi młodzi są w lepszej sytuacji niż młodzi 20 lat temu. Wśród starszych przeważa odwrotna opinia, czyli młodzi sądzą, że mają lepiej niż młodzi 20 lat temu. Dla porównania, kiedy to samo pytanie zadawano w 95, te przekonanie o złej sytuacji młodych było powszechne, 64% osób. W tej chwili to jest poniżej połowy, czyli tak, ogół populacji zdaje się uważać, że sytuacja młodych się polepszyła, a młodzi uważają, że mają o wiele lepszą sytuację niż młodzi 20 lat temu. Natomiast co jest? Na Kukiza i Dudę głosowano tym liczniej i mniej zurbanizowany rejon Polski. Z czym dla mnie jako ekonomisty to od razu się koreluje? Nie wiem, czy jest na pewno związek przyczynowo-skutkowy, ale na pewno jest bardzo silna i mocna korelacja. Chociażby z takimi rzeczami jak wysokość bezrobocia. W Polsce czym mniej zurbanizowany region, tym trudniej o pracę, tym trudniej o dobrą pracę. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na dane socjologiczne, i to znowu może pewna interpretacja, skąd się bierze i jakie są mechanizmy tego wkurzenia. Spojrzymy na zmianę w tym, co Polacy uważają, że decyduje o sukcesie. To są może zmiany bardzo małe, ale kierunek ich jest bardzo znamienny. Wzrosła pomiędzy 95 a 2014 liczba osób, która uznaje, że decydują znajomości, spadł odsetek osób, które uważa, że decyduje wykształcenie i wzrósł odsetek osób, które uważają, że determinuje sukces miejsce zamieszkania człowieka. Co to oznacza? Przynajmniej dla mnie. To jest bardziej pewna hipoteza, bo tak jak powiedziałem, to są dane korelacyjne. Jeszcze nie mamy, nie widziałem, żeby ktoś był w stanie to powiązać. Tam, gdzie jest niska urbanizacja, jest wysokie bezrobocie, małe szanse awansu. Gospodarka nam spowalnia z powodu wyczerpywania się jej możliwości rozwojowych. Nie można już z małego miasteczka ze wsi uciec na fajną posadę do dużego miasta i tam pojawia się koncentracja głosów antysystemowych. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek buntem w tej chwili, to nie młody, a małomiasteczkowych. Jeżeli młodzi przez przypadek akurat są małomiasteczkowi, to tak, mają większą tendencję głosowania na Kukiza, Dudę i tym podobnych kandydatów. Teraz jeszcze kilka danych socjologicznych. Młodzi, tak się składa, głosują zazwyczaj inaczej niż starzy. To są ostatnie wyniki z wyborów w Wielkiej Brytanii. Te zakreślone na czerwono słupki to są głosy oddane w młodszych grupach wiekowych na partię pracy. W drugą stronę, jak spojrzymy, starsi głosowali na konserwatystów. Największa zmiana, jeżeli chodzi o popularność partii pracy, była również wśród grupy młodych, która w grupie starszych w ogóle nie miała miejsca. Jeżeli spojrzymy na preferencje wyborcze w Stanach Zjednoczonych, to samo. Młodzi zarówno w 1994, jak i w zeszłym roku mieli zupełnie inne preferencje niż starsi. To, że młodzi inaczej głosują niż starsi, to nie jest żaden bunt, to jest raczej naturalny bieg dziejów. O problemach już mówiłem, może przeskoczymy. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny wykres dla mnie, przynajmniej jako ekonomisty, który myśli o tym, co się będzie działo z naszą gospodarką za 5, 10 i 15 lat. W latach 60. w wieku produkcyjnym na każdego emeryta rencistę przypadało kilkanaście osób. W tej chwili jest to poniżej 3. Ale gdy zaczniemy od osób w wieku produkcyjnych, odejmować tych, którzy wyemigrowali, tych, którzy nie pracują, są bezrobotni, tych, którzy nie płacą składek, wojskowi, policjanci, strażacy i tak dalej, rolników, którzy udają, że płacą składki, bo oni tak naprawdę w bardzo niskim stopniu pokrywają finanse KRUS-u, to okazuje się, że w tej chwili na 3 płacących składki przypada 2 emerytów lub rencistów. Czyli tak jak tutaj w panelu razem z panem Aleksandrem Smolarem jest nas 6 osób, to mamy na utrzymaniu w te 6 osób 4 emerytów albo rencistów, a demografia jest nieubłagalna, będzie się pogarszała. Już jesteśmy młodzi, ale wydajemy dużo na emerytury. Na tym wykresie, który Państwo widzicie, na osi pionowej jest procent PKB wydawany na emerytury, a na osi poziomej procent społeczeństwa wieku powyżej 65. Polska to jest ta czerwona kreska, czyli my, mając jeszcze relatywnie młode społeczeństwo, wydajemy w miarę dużo już na emerytury. Takie kilka przykładowych danych. Zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu w wieku 65+, mamy tyle samo, taki sam odsetek społeczeństwa, ale my na emerytury wydajemy ponad 11% PKB, oni poniżej 10%. W bliższych nam krajach typu Chorwacja czy Czechy jest podobne zjawisko. To znaczy oni są starszymi społeczeństwami, ale na emerytury wydają mniej. To oznacza, że my jesteśmy dosyć hojni dla naszych starszych współobywateli, ale to też oznacza wyższe obciążenia podatkowe. Przy, jeszcze nadmieniam po raz kolejny, cały czas młodym społeczeństwie. I mamy w związku z tym problem. Kolejni ministrowie finansów nam opowiadają, że budżet jest wypłacalny, w krótkiej perspektywie dług jest, deficyt da się sfinansować długiem. No, żeby ten dług za bardzo źle nie wyglądał, robią różne sztuczki. Okazuje się, finansowanie autostrad, dróg to nie jest dług publiczny, tylko to jest dług KFD. Likwidujemy OFE i mówimy, że zmniejszamy w ten sposób dług. No, znaczy, gdyby to było prawdziwe, to by znaczyło, że komuś nie wypłacimy emerytur. Jedyne, co robimy, to chowamy ten dług. Czyli ten jasny kawałek na tym wykresie to są tak zwane konta w ZUS-ie, czyli to, co ukryliśmy, a by było tym długiem, który by się pojawił. Dług wcale nam nie spada. Co gorsza, jeżeli uwzględnimy zobowiązania emerytalne, to, co obiecaliśmy naszym rodzicom, dziadkom, to dług nie wynosi 28 tysięcy na głowę każdego Polaka, tylko co najmniej 110-130 tysięcy na głowę każdego Polaka. Czyli tak jak w panelu siedzimy, jest nas 5 panelistów, to mamy nie 100 tysięcy długu razem, tylko coś około 600 tysięcy. Ups. Jest jeszcze troszkę gorzej, bo tak, minister finansów mówi, budżet mi się prawie składa, trochę muszę się zadłużyć. Prezes ZUS twierdzi, że system emerytalny jest tak naprawdę samobilansujący się. Tą samobilansującość osiągnięto w ten sposób, że emerytury spadną dla młodych. To znaczy tyle, ile uzbierasz, tyle będziesz miał. Mierzy to tak zwana stopa zastąpienia, czyli ostatnia płaca do emerytury, która dla starszych obecnych emerytów jeszcze niedawnych wynosiła 60-50%. Oficjalne deklaracje ciągle mówią o stopie zastąpienia dla dzisiejszych młodych, przyszłych emerytów 30%, a prawdopodobnie będzie to najwyżej 20%, ale jest jeszcze gorzej. Nasze prawo mówi, że jeżeli ktoś nie uzbiera na minimalną emeryturę, to podatnicy mu dołożą się do tej minimalnej emerytury. Ale kiedy półtora roku temu pytałem ówczesnego prezesa ZUS-u, ile to wyniesie, powiedziałem, no nie wiem, niedługo zaczniemy to liczyć. Co to oznacza? Że jeżeli mamy pracowników szarej strefy, matki, które długo przebywają na urlopach macierzyńskich, osoby, które często były bezrobotne i one nie uzbierają na swoje emerytury, to obecni młodzi, a głównie widzę ich tam z tyłu na sali, będą w swoich podatkach dopłacać do ich emerytur, a nikt w tym państwie nie oszacował oficjalnie, nie powiedział nam, ile to będzie wynosiło. Duży problem na przyszłość. Jest jeszcze gorzej, bo te dane są dosyć abstrakcyjne, ukryte.
To smuca nas.
Natomiast, no, jeżeli miało być buntowie, to buntowniczo posługujmy się słowami buntowników. Przedstawiciele establishmentu namataszą i kłamią. Jeden przykład. Dwa lata temu spytałem GUS pod rygorem dostępu do informacji publicznej o wyliczenia ukrytego długu publicznego. Uregulowanie na poziomie Unii Europejskiej zobowiązały państwa Unii do upublicznienia od 2017 danych, począwszy za 2015 i za każdy kolejny rok coraz więcej tych danych miało być udostępniane, ale są możliwe pewne opóźnienia. Co nam odpowiedział GUS? GUS nam odpowiedział, no tak, znane są nam te przepisy, ale my będziemy korzystać z tych odroczeń i tak naprawdę pokażemy wam te dane w 2020, a nadmienię, że brytyjski urząd statystyczny publikuje informacje o ukrytym długu Wielkiej Brytanii już od 2012. Czyli to, co Brytyjczycy dostali 4 lata temu, my dostaniemy może za kolejne 4. Bogusław Grabowski, mój ulubiony przedstawiciel establishmentu, w 2010 wygłaszał prelekcję o ukrytym długu publicznym, w 2012 twierdził, że nie ma czegoś takiego. Akurat wtedy był drugi rozbiór OFE przeprowadzany, więc może dlatego. Nad pozostałymi nie będę się pastwił, ale jest ich wielu, służę cytatami, jeśli będziecie państwo ciekawi. Ale o tych rzeczach młodzi nie wiedzą, mogą co najwyżej coś czytać z gazet, z internetu, coś o nich słyszeć. Natomiast co widzą? Na tym wykresie widzicie państwo stopę bezrobocia młodych podzieloną przez stopę bezrobocia starych. Wszędzie na całym świecie młodzi są bezrobotni częściej niż starsi. Wiedzą mniej, dopiero szukają pracy, nie mają tylu koneksji, odnajdują się na rynku pracy. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla naszej gospodarki, to od roku 2006-2007 stopa bezrobocia młodych podzielona przez stopę bezrobocia starych wcześniej była gdzieś na poziomie 2,5. Rosła, troszkę skakała, ale to było nieco 2,5. Od 2006 do 2012 wzrosła do poziomu około 3 i się trzyma. Co to znaczy? Że młodym na polskim rynku pracy jest trudniej znaleźć pracę niż było uprzednio. Oni, tak jak już kolega wspomniał i tak jak widać z danych socjologicznych, które ja czytałem, twierdzą, że i tak jest dobrze. Natomiast fakt, jeżeli spojrzymy na stopy bezrobocia, jest taki, że młodzi są w pewnym sensie wypychani z naszego rynku pracy. Żeby było jasne, nie wypycha ich kryzys, bo jeżeli spojrzymy na ten wykres tutaj, te wszystkie kolorowe linie to są państwa, które zostały dotknięte kryzysem o wiele bardziej niż Polska. Włochy, Portugalia, Cypr, Irlandia, Hiszpania, Grecja. U nich stopa bezrobocia młodych do stopy bezrobocia starych. W niektórych rosła, w niektórych spadała, ale nie było tak, że młodzi są wypychani w czasie kryzysu z rynku pracy. Były też takie wytłumaczenia, pojawiały się w mediach, że mamy dużo młodych, jest wyż demograficzny, dlatego im trudniej znaleźć pracę. No nie do końca, bo jeżeli spojrzymy na udział Polaków w wieku 20-24 w populacji ogółem, to od roku 2005 on tam spada. Czyli relatywnie mamy coraz mniej młodych Polaków, więc teza, że jest za gęsto młodych Polaków, za dużo młodych Polaków i oni się nie odnajdują na naszym zbyt sztywnym rynku pracy, też nie do końca jest prawdziwa. Co jest prawdziwe, proszę państwa? Wysokie opodatkowanie pracy. To znaczy, jeżeli spojrzymy na opodatkowanie osoby zarabiającej 2/3 średniej krajowej. Czyli taki typowy młody, który wchodzi na rynek i zarabia trochę mniej niż jego starsi koledzy i koleżanki, to okazuje się, że jeżeli taki młody przeprowadzi się z Polski do na przykład Irlandii, Polska to jest ten czerwony słupek, do Irlandii to jest ten zielony słupek z lewej strony, opodatkowanie swojej pracy może zmniejszyć o 1/3. Co to konkretnie oznacza w polskich warunkach? Że tam, gdzie jest praca, w momencie, kiedy odejmiemy koszty opodatkowania od tego, co młody człowiek jest w stanie zarobić, nie starcza już mu na zamieszkanie w miejscu, gdzie jest praca. W polskich warunkach, w dużym mieście. Taniej, prościej jest mu wziąć, kupić bilet na Ryanair, czy wsiąść w autobus, pojechać do Irlandii, wynająć pokój, odnaleźć się na tamtejszym rynku pracy. Dla kogoś, kto jedzie z małej miejscowości, czy on jedzie do Warszawy, czy on jedzie do Dublina, to już tak naprawdę w sensie logistycznym dzisiaj bardzo mała różnica. To jeden z moich ulubionych tematów, ale może w interesie czasu nadmienię tylko jedną rzecz, jeżeli już mówimy o prawicowości w kontekście naszej dyskusji. Deregulacja zawodów prawniczych i szerzej deregulacja jako taka, jakoś tak się stało, że u nas wpisana została na sztandary prawicowych organizacji. To Liga Republikańska i tym podobne organizacje walczyły z na przykład korporacjami prawniczymi, które utrudniały młodym dostęp do rynku. organizacje lewicowe albo zwalczały te postulaty, albo jak takie bardziej centrowe organizacje miały je w nosie, chociaż teoretycznie były liberalnymi organizacjami. To są może... Ale rynek pracy nie jest jedynym rynkiem, z którego młodzi są wypychani. Widzicie Państwo dwa wykresy. Na jednym jest cena mieszkań pomiędzy rokiem 2007 a 2014. W latach 2006-2008 cena metra kwadratowego w Polsce prawie się podwoiła. To nie był jakiś kaprys rynku, to był tak naprawdę konsekwencja szybkiego i bardzo dużego wzrostu kredytów. W tym czasie kredyty na mieszkalnictwo potroiły się. Na rynku mieszkań, który jest mało elastyczny, także nie można dzisiaj wziąć pieniędzy z banku i jutro wybudować mieszkania. To trwa. Potrojenie dostępu kredytów oznaczało, że ceny musiały wzrosnąć. To była decyzja bankowa, to była decyzja też w pewnym sensie polityczna, bo w tym czasie dosyć luźno traktowano pewne standardy kredytowe. Lata 2007-2008 to jest chociażby boom kredytów w frankach szwajcarskich. Co to oznacza dla młodego człowieka? Jeżeli by wcześniej spłacał małe mieszkanie kilkanaście do dwudziestu paru lat, w tej chwili będzie spłacał małe mieszkanie 30-40 lat. To są konsekwencje już takie praktyczne dla młodego człowieka. Został de facto wypchnięty z rynku mieszkaniowego. Tam, gdzie jest praca w Polsce, bo mówimy o cenach mieszkań w dużych miastach. A praca, jak wiadomo z danych ekonomicznych, jest raczej w dużych miastach. I na koniec, powoli gdzieś zdycha nasz polski mit meritokratyczny. Cały czas jest tak, że ktoś, kto ma więcej wykształcenia, znajduje lepszą pracę, jest rzadziej bezrobotnym. Natomiast bezrobocie osób z wyższym wykształceniem, które kiedyś było de facto na poziomie zerowym, jeszcze 10-15 lat temu wykształcenie wyższe de facto było polisą ubezpieczeniową od bezrobocia, powoli przestaje być tą polisą ubezpieczeniową. 10, 15, 20 lat temu takim pomysłem na awans dla osoby z małej miejscowości, z małego miasteczka mogło być: jadę do najbliższej, większej miejscowości, pobieram naukę, kończę studia i jestem ustawiony w klasie średniej na całe życie. A na ile to było realistyczne, każdy sobie sam może odpowiedzieć, natomiast do pewnego momentu to działało. Dzisiaj, jeżeli jestem młodą osobą z miasteczka, ze wsi, jest mi bardzo trudno przebić się do dużego miasta, gdzie mieszkanie jest drogie, gdzie ilość fajnych miejsc pracy, gdzie oferują fajne warunki, gdzie można się rozwijać, jest bardzo ograniczona i najczęściej wygrywają w konkurencji o te miejsca pracy ci, którzy już tam byli, którzy mają bazę, na przykład mieszkanie rodziców albo zapewnione przez rodziców w dużym mieście. To może bym tyle z mojej strony na tą chwilę.
Dziękuję bardzo. I teraz Dominika Kasprowicz, politolożka. Ja nie przedstawiam szerzej, dlatego że Państwo tam mieliśmy... Co wiesz? Proszę bardzo.
Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Rozmawiamy dzisiaj o czymś, i tu nie będę już oryginalna, trzecie miejsce na podium, ale jednak, co nie istnieje z wielu rozmaitych punktów widzenia. Kiedy myślałam nad konceptualizacją, nad tym, co wybrać z naszych badań przeprowadzonych ostatnio, jestem z wykształcenia politolożką, więc jakaś taka dodatkowa, mam nadzieję, perspektywa tutaj się pojawi. Odwołałam się do klasyków, czyli chociażby do Mertona, który w 1949 roku i później opisywał różne mechanizmy, jakie ludzie przedsiębiorą, aby zaadaptować się do zmieniających się reguł życia społecznego. I jako jedną z takich form wskazał bunt. Nie wchodząc w szczegóły, rzucam tylko kilka haseł. Jeśli chcemy widzieć bunt, to chcemy widzieć ludzi wychodzących na zewnątrz otaczającej ich struktury, ludzi, którzy mają nową wizję, ludzi, którzy mają możliwości i chęci, aby stworzyć strukturę alternatywną, a wszystko to w ramach takiego poczucia, że to, co jest, jest nie tylko niewystarczające, ale dla nich ani prawomocne, ani specjalnie straszne, w tym sensie, że nie system, struktura dotychczasowa nie jest w stanie egzekwować posłuszeństwa. Jak to wygląda w świetle danych, które dla Państwa przygotowałam? Może jeszcze tylko ad vocem. Tak. Swoją drogą z tego miejsca gratuluję panu Bendykowi doboru ilustracji do ostatniego, przedostatniego artykułu w Polityce. Ja tutaj wykorzystuję, powiedzmy, kreatywnie właśnie te fotografie. Myślę, że tutaj komentarza nie potrzeba, ale generalnie ogólna retoryka dotycząca zachowań ludzi młodych w ostatnim czasie, czy politologiczna, socjologiczna, tutaj można sobie wpisać dyscyplinę nauk społecznych, właściwie daje takie wrażenie, że mamy właśnie do czynienia z czymś takim. Tak, z jednej strony mamy niezrozumienie ze strony polityków, pytanie skąd 20% Kukiza, a z drugiej strony no nie tylko biorący zamach na święte instytucje, nie tylko przerażający, ale też przede wszystkim wirtualny, zbuntowany zamachowiec. Czy faktycznie tak jest i czy tak powinniśmy patrzeć na polskich młodych wyborców? Wracając jeszcze dosłownie dwa słowa, ja korzystam z danych, które nie są takim typowym źródłem, więc postanowiłam mu poświęcić dosłownie jeden slajd. Byłam koordynatorką projektu EUVOX Polska, teraz to jest barometr wyborczy, zresztą członkowie zespołu, między innymi pani doktor Wincławska są na sali. Co to jest? To jest aplikacja internetowa, jakich już państwo na pewno widzieli w sieci kilkanaście, czyli platforma, która ma na celu poinformować przede wszystkim o tym, jakie komitety startują, jakie mają stanowiska względem określonych kwestii i mówiąc potocznie, sparować w wirtualnej przestrzeni użytkownika, potencjalnego wyborcę i temu polityczną ofertę. Popularny ostatnio, mam prawo wiedzieć, bardzo ciekawy też, bogaty w informacje projekt. Jest to projekt akademicki i tutaj chciałabym też na moment się zatrzymać, ponieważ tego typu dane i tego typu przedsięwzięcia bywają traktowane jako nic innego jak mało znacząca internetowa ciekawostka. Taka internetowa propaganda właściwie na zlecenie partii politycznych czy kandydatów. Tak bywa. Natomiast mamy dla takich przedsięwzięć alternatywę akademicką, to znaczy bardziej restrykcyjną metodologicznie procedurę, która sprawia, że takie platformy jak na przykład EUVOX, podobnie rzecz się miała z EU and I, mamy do czynienia z przedsięwzięciami, które w efekcie wyborcy wyrzucają informację nie taką, jaką partia chciałaby koniecznie widzieć, ale taką, która przez szereg procedur kodowania i ekspertów została zweryfikowana. Dla przykładu, po ostatnich wyborach samorządowych, bo w nich też robiliśmy takie pilotażowe badania, obrazili się na mnie panowie z Ruchu Narodowego, bo na wykresie pojawili się za blisko Prawa i Sprawiedliwości, a im przecież nie o to chodziło. No bardzo mi przykro, panowie, ale nasi eksperci w dwóch... Przepraszam?
Panowie i panie.
A właśnie, panowie i panie, ale akurat z panami miałam do czynienia. W porządku. Projekt, z którego dane pochodzą, był przeprowadzony w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Celowo używam akurat tej bazy, ponieważ wybory mają charakter proporcjonalny. Te prezydenckie nie do końca, jak wiemy, są przygrywką, ale trudno je porównawczo interpretować. Więc wybory do Parlamentu Europejskiego, mieliśmy czwarte miejsce, bo to było we wszystkich państwach Unii Europejskiej robiony projekt, 88 tysięcy użytkowników, z czego analizie poddajemy tylko, ktoś mógłby powiedzieć, albo aż 50 tysięcy oryginalnych wejść. Mamy bardzo restrykcyjną metodę tak zwanego czyszczenia bazy, ale to dla zainteresowanych, gdyby ktoś chciał, może o szczegóły zapytać. No i co na tej podstawie? Generalnie z kim mamy do czynienia? Państwo, podejrzewam, mają trudności z... Ja będę zaraz tutaj czytać, ale... O, czekajcie. Okej. Mamy do czynienia w tej aplikacji, wśród tych 50 tysięcy użytkowników, z dominacją zwłaszcza osób młodych. Oj, coś tu się... Zwłaszcza z dominacją osób młodych, 60% w całości tych 50 tysięcy to były osoby między 18 a 35 rokiem życia, z czego 50 4% stanowiły osoby między 18 a 25 rokiem życia. Wszystkie następne informacje, których Państwu dostarczę, będą tyczyły tej najmłodszej kohorty, czyli tych najmłodszych, młodych internautów, użytkowników internetowej aplikacji pomocowej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego akurat taka, można powiedzieć, nie do końca reprezentatywna grupa, o której chciałabym powiedzieć? Bo jak już wiemy, w większości to były osoby, które odpłynęły między innymi przede wszystkim do Kukiza, czy do tej jego propozycji w tych wyborach. To są osoby nie tylko aktywne internetowo, co w tej kohorcie nie jest niczym dziwnym, ale to są osoby także aktywne politycznie, przynajmniej w swoim mniemaniu, i deklarujące wysoki poziom zainteresowania polityką. To są osoby zorientowane, ponieważ ku naszemu trochę rozczarowaniu, ale to dopiero początki, nasza aplikacja przez większość użytkowników była używana raczej jako utwierdzenie się w przekonaniach niż narzędzie do poszukiwania informacji. Chociaż i taka grupa w tej kohorcie się znalazła. Jeśli chodzi o preferencje polityczne, to ta grupa cechowała się, jak powiedziałam, już wykrystalizowanymi poglądami i politycznymi sympatiami, stąd określone, i stosunkowo innowacyjnymi wyborami. Co mam na myśli, mówiąc innowacyjne? Popularne słowo, o co w nim chodzi? Innowacyjne w tym sensie, że wybierali starą strukturę, czyli jednak mając do wyboru, nie głosuję na żadną z partii, jeszcze nie będę głosował w ogóle, inne, wybierali jednak format partyjny. A z drugiej strony innowacyjne w tym sensie, że w 2014 roku Janusz Korwin-Mikke, chociaż wiadomo, nowy nie jest, a młody tym bardziej, dla tych wyborców stanowił stosunkowo nową ofertę względem istniejących partii. Jeszcze jedna uwaga. Te moje dane prezentuję na tle badań ogólnych, reprezentatywnych, dotyczących ogółu polskich młodych wyborców. To są badania między innymi prowadzone w naszym instytucie przez zespół w składzie pani Guzik, Marzęcki i Stach, do których publikacji odsyłam i polecam, ale także badania chociażby pana Michalaka, badania CEBOS, diagnozy społecznej. Czyli krótko mówiąc, zrobiłam tutaj taki przegląd i w jednych miejscach uśredniając, w innych nie. Generalnie to, co Państwo widzą kursywą, to jest zawsze odwołanie do tego, jak ogólnie młodzi Polacy się prezentowali, a na górze, jak na tym tle wypada ta internetowo aktywna, używająca naszej aplikacji grupa nie tylko korwinowców, ale przede wszystkim. Wyraźnie tutaj takim amarantowym czy różowym kolorem wyróżnia nam się grupa, na dole mają Państwo rok urodzenia, zwolenników, którzy deklarowali, gdyby wybory odbyły się jutro, będziemy głosować na nową prawicę. W tej naszej grupie użytkowników tejże aplikacji wyróżnili się także zwolennicy Ruchu Narodowego oraz Platformy Obywatelskiej. Druga co do wielkości, co nas w sumie ucieszyło, była grupa, która deklarowała jeszcze nie wiem, będę głosowała jeszcze nie wiem na kogo, to było około 17%. I tutaj widać bardziej szczegółowo, ci nasi użytkownicy dla Ruchu Narodowego w 7% deklarowali poparcie. Wielkie partie, przynajmniej w tej aplikacji, nie znalazły specjalnego brania, nie miały specjalnego brania, PiS 4%, PO 7%. Dlaczego to jest ważne, jeszcze powiem na końcu. Na tle polskiej młodzieży akademickiej, tutaj podaję przykłady tych źródeł, do których się odwołuję, nasi użytkownicy aplikacyjni bardziej niż przeciętnie interesowali się polityką. Dlatego, wydaje mi się, niektóre z naszych wyników, zaledwie kilka, różnią się od danych na przykład prezentowanych przez pana doktora Bilewicza. Bo jedna rzecz to kohorta 18, 40, 24 czy 25, a druga rzecz to podgrupa w tej kohorcie, która jest polityką zainteresowana, polityki się nie boi i w polityce uczestniczy na swój bardzo specyficznie rozumiany sposób. Tutaj zainteresowanie polityką, średnio lub bardzo, kolory zielone i ten właśnie, powiedzmy, że różowo-fioletowy. Jak Państwo widzą, niezależnie od tego, czy mówimy o pokoleniu 8-9, czy o pokoleniu 18-latków, najmłodszych wyborców, w jednym i w drugim przypadku to właśnie tacy takie osoby. Proweniencja prawicowa, po raz kolejny można powiedzieć ten sam wątek się tutaj pojawia. Ja bym powiedziała skrajnie prawicowa, tak? Internet, jak wiemy, jest takim miejscem, gdzie bezkarnie można te swoje radykalizmy jakoś tam wypuścić. I to wyraźnie było widać w przypadku użytkowników naszej aplikacji, którzy na tle większej grupy, czyli tej młodzieży akademickiej, czy młodzieży w ogóle, byli bardziej prawicowi w autolokowaniu się, ale także kiedy mierzyliśmy to innymi wskaźnikami. Ogólnie dla młodzieży akademickiej w Polsce badania Marzęcki, Guzik, Stach, rozkład lewica-prawica był 26 dla lewicy, 34 dla prawicy. Tymczasem nasza aplikacja wskazywała jakby przechył na stronę prawą i jeszcze bardziej na prawo niż prawo. Tam było prawie 60%. Co jest też ważne, to jest grupa, czyli ci buntowniczy, jakoby internauci. Oni deklarują uczestnictwo w wyborach i uważają, że partycypują, przy czym to nie są tradycyjne formy partycypacji. Przede wszystkim nie byli to członkowie partii. Tutaj widać wykres. Pytamy, czy jesteś aktywnym członkiem partii politycznej. Żółty kolor oczywiście nie. Natomiast co rozumiemy przez partycypację nietradycyjną? No właśnie nie do końca też tą internetową w rozumieniu tylko aplikacji, bo na przykład mamy pytanie o petycje w ostatnich 12 miesiącach, petycje internetowe i tutaj znowu żółty kolor potwierdza nam, że niezależnie czy mówimy o 89 roczniku czy 97, to jest młodzież, która petycję przynajmniej jedną podpisała i właściwie tylko to zrobiła, oprócz użycia naszej aplikacji, ponieważ jeśli chodzi o inne niestandardowe formy, jak na przykład udział w demonstracjach, tutaj odpowiedź była raczej negatywna, kolor czerwony. Nie uczestniczyłam w demonstracjach. I znowu, również i ta nasza grupa tych internetowych radykałów określała swoje warunki życia jako zadowalające i na tle ogólnie populacji młodych, akademickiej polskiej młodzieży, cytując moich kolegów z Instytutu, na tym tle wypadała mniej więcej porównywalnie. Ogólnie rzecz biorąc, wśród tej młodzieży mamy 60% zadowolonych z życia, dodatkowo dumnych z bycia Polakami. Ten wątek tutaj się nie pojawiał. Pan profesor wspominał o poczuciu wspólnotowości, która jest teraz taka eksploatowana generalnie. Jest to wątek wymieniany, jest to wątek, myślę, o którym też głośno warto powiedzieć. Oczywiście uważający, że transformacja w stronę demokracji jak najbardziej tak, demokracja jako ustrój, ogólnie jako wartość tak, natomiast uważająca, że można było zrobić więcej. Co jest też ważne, niezależnie od tego, czy ci nasi radykalni internauci byli zwolennikami ruchu narodowego, twojego ruchu, nowej prawicy SLD czy Platformy Obywatelskiej, czy też Prawa i Sprawiedliwości, właściwie we wszystkich grupach, widać tutaj wyraźnie pewną tendencję, pojawiło się jako ważne, bo to też można było zaznaczyć, czy to jest dla ciebie ważny temat, rangować, kwestia, uwaga, lustracji oraz fakt, że niezależnie od tego, na kogo głosowali, i byli jej zwolennikami na wszystkich szczeblach, we wszystkich typach wyborów. Pytanie brzmiało, czy we wszystkich typach wyborów kandydaci powinni podlegać lustracji. Jeśli chodzi o kwestię, czy właściwie pytanie, które pan profesor zadał, temat, który poruszył na początku, materialiści czy postmaterialiści, kulturowo spolaryzowani czy bardziej materialnie spolaryzowani, twarde dane pokazują, że powinni być raczej materialnie zaniepokojeni. No i jak wiemy, i tutaj młodzi internauci, radykalni użytkownicy aplikacji, powielają wzorzec, który znamy i który przez politologów, socjologów został już dosyć dobrze opisany. To znaczy z jednej strony to, co polaryzuje opinię, to są kwestie postmaterialne, aksjologiczne, konflikty właściwie nierozwiązywalne ze swej natury, które stanowią sedno politycznej debaty, dyskursu, zwłaszcza w sumie od zawsze, ale zwłaszcza po tym roku 2007. Ale jeśli zapytamy ich o to, czy sprawdzimy, czy widzą swoją sytuację materialną, czy dostrzegają te problemy, jakie to są problemy, no to okazuje się, że paradoksalnie, czy wbrew pozorom, są ich świadomi. Jeśli chodzi o poglądy w sferze materializm, te tradycyjne wartości, tutaj, ponieważ to była grupa korwinowska, więc nie możemy się dziwić, mamy poparcie dla państwa minimum, prywatyzacji służby zdrowia, ale to, co ich różni, w sensie całą grupę użytkowników, korwinowcy oczywiście byli przeciwko, natomiast pozostali, zwłaszcza ci niezdecydowani, byli za zwiększeniem zakresu redystrybucji. To było oczywiście sformułowane w sposób zrozumiały. W sprawie praw pracowniczych i znowu tutaj mamy kwestię dzielącą grupę, korwinowcy za zwiększeniem wolności pracodawcy, pozostałe grupy, a zwłaszcza niezdecydowani przeciwko. W tych dwóch tematach upatruję pewnej szansy, w jakim sensie, że to nie jest aplikacja tylko i wyłącznie dla, można powiedzieć, skrajnie wolnorynkowych w tym specyficznym rozumieniu tego terminu radykałów. To także, jak widać, było narzędzie dla osób, które albo się zastanawiają, albo mają wręcz przeciwne poglądy, chociaż nie deklarowali, że będą głosować na SLD czy Twój Ruch, widziane jako partie lewicowe. Tutaj jest pewne pole manewru. Moi koledzy, pytając o młodzież akademicką, w pytaniach otwartych, co jest Twoim problemem, odkryli, właściwie czy potwierdzili to, czego dostarczają nam dane ekonomiczne, a mianowicie najczęstsze wskazania tyczyły, proszę Państwa, bezrobocia i braku mieszkań lub wysokich cen mieszkań. Przy dosyć dużej próbie, to badanie było reprezentatywne, tam było ponad 1000 osób, i właściwie to było najczęściej, to był taki leitmotiv. Więc oni to widzą, tak? Znaczy my to widzimy w sumie. Chociaż już straciłam złudzenia po wystąpieniach kolegów wcześniej co do swojej młodości, ale to w sensie nominalnym oczywiście. Natomiast przechodząc do drugiej warstwy, którą nazywamy warstwą czy światem wartości postmaterialnych, tutaj ta nasza grupa głosująca na poszczególne, czy wyrażające zainteresowanie i poparcie dla poszczególnych partii politycznych, kładła nacisk na takie kwestie jak maksymalną możliwą, ewentualną kulturową asymilację migrantów, miała jednocześnie ambiwalentny stosunek wobec legalizacji związków homoseksualnych czy wprowadzenia w szkole lekcji wychowania seksualnego. To, co ich dzieliło także, to opinie w sprawie prawa kobiety do decyzji o aborcji, czy obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Ogólnie rzecz biorąc, popierano zwiększenie zakresu różnych wolności na poziomie jednostkowym, prawo do posiadania marihuany, czy ściąganie sieci i treści z sieci. Czyli można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, tutaj obraz wyłaniający się z danych użytkowników tej aplikacji powiela omawiane wcześniej przez panów trendy. Ogólnie jeśli chodzi o wnioski, ja tak szczerze mówiąc, jadąc tutaj się bardzo starałam jakoś zdecydować, ale nadal nie mogę. Wracając do tego pierwszego slajdu i Mertona, który mówił, że tych sposobów na reakcję wobec zmieniającego się społeczeństwa jest kilka i oprócz buntu mamy też innowacje, mamy konformizm, mamy rytualizm. Ja bardziej niż buntowników, a nawet wirtualnych buntowników, widzę w nich i teraz nie wiem, czy do końca oni są anemiczni, czy oni są anomiczni jako innowatorzy. Innowatorzy w tym sensie, że raczej podzielają wartości wbrew pozorom, szukają innych sposobów, ale to nie jest poszukiwanie jakoś specjalnie aktywne. Wiemy o tym więcej z badań innego projektu, o którym tutaj nie mówię, SPACE, czyli o społeczno-polityczne alternatywy w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie badaliśmy aktywności, które miały na celu wpływy polityczne, ale metodami innymi niż partyjne. Jakby widzę ich i z narracji, które też z badań jakościowych, które prowadzimy, wyłania się taki obraz spadkobierców transformacji, a ten bagaż jest oczywiście dwubiegunowy, dwuwartościowy. Dostali w spadku elity, nierozwiązane problemy ze rodem z świata wartości materialnych, których właściwie w odniesieniu do nich nikt realnie nie rozwiązuje, nawet ba, nie formułuje takich problemów. Jedna z naszych koleżanek politolożek prowadziła badania, z których ogólny wniosek był taki, że młodzi jako wyborcy uważani są za czynnik czy element niepewny, w związku z tym nieatrakcyjny. poważnej politycznej oferty w odniesieniu do młodych, i to nie jest tylko moja teza, właściwie w ostatnich latach na rynku politycznym nie było. Wspólny język z nimi znalazł Palikot, ale nie kontynuował tego trendu i tutaj mamy skutki. Opinia o establishmencie, nic odkrywczego, mieszanka niechęci, ale też zazdrości, bo partie, partyjność, polityczność nadal uważana jest, mówię cały czas o tej specyficznej grupie, jako skuteczny sposób na realizację swoich interesów. Polaryzują ich tematy postmaterialne, ale życiowo ważne pozostają te blisko ziemi. Uważam, że mają obywatelski potencjał, wnioskuję na podstawie danych też częściowo, których nie byłam w stanie pokazać ze względu na czas, ale który nie jest ukierunkowany. Polecam Państwu jeszcze raz książkę moich kolegów z Instytutu, Guzik, Stach, Marzęcki, którzy proponują takie określenie dryfujące pokolenie. To znaczy bez sternika oni sami nie wiedzą, gdzie trafią. I ostatni fragment, czy właściwie ostatnia propozycja. Pamiętają Państwo ten pierwszy slajd z Wiedźminem, czyli z tym internetowym buntownikiem, który robi zamach na świętą instytucję demokracji. Przesadzam oczywiście celowo. A ja patrzę na nich tak. To jest jeden z wielu plakatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. No właśnie, to są mniej więcej oni. Dziękuję Państwu bardzo. No i oczywiście, jeśli będą pytania, chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Teraz czas na socjologa. Michał Łuczewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. To nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o buncie w Fundacji Batorego. Rozmawialiśmy już wcześniej o buncie ACTA i cały czas się zastanawialiśmy, czym jest ten bunt. Wtedy się okazało, że tego buntu nie ma. Ja chciałbym rozpocząć od dwóch paradoksów. Pierwszy to jest paradoks Bilewicza, ale można by go nazwać paradoksem Tocqueville'a. To znaczy jest coraz lepiej, więc dlaczego ludzie się buntują? Albo uważają, że jest dobrze, dlaczego się buntują. I drugi paradoks Dobrowolskiego to byłby taki, że mówicie, że jest bunt, a tak naprawdę tego buntu nie ma, on dopiero przyjdzie. I chciałbym krótko tutaj zastanowić się, jak te paradoksy rozwiązać. I kluczem do tego jest pojęcie, które tutaj nie padło, chociaż było już zasygnalizowane przez Ryszarda Petru, rok 68, ale to jest pojęcie bardziej ogólne, kontrkultura. I kontrkultura według mnie dość może być poręczną ramą, żeby zrozumieć, co się dzieje, dlatego że właśnie te dzieci po 23 latach dobrobytu na Zachodzie właśnie się zbuntowały, dlatego że było dobrze, a oni chcieli mieć jeszcze lepiej. Dlatego że te aspiracje rosły, oni nie mogli ich zrealizować, nie chcieli się przystosować do tego, co było. Czyli to jest pierwszy element, który by zbliżał to, co się dzisiaj dzieje, do kontrkultury. Drugi element to jest taki, że ten bunt jest właśnie anomiczny, anemiczny, są jakieś konstelacje i to też bardzo dobrze pasuje do kontrkultury. I chciałbym tą kontrkulturę tutaj na kilku obszarach opisać, ale podkreślam słowo kultura. Mieliśmy tutaj do czynienia z wyjaśnieniami ekonomicznymi u Pawła Dobrowolskiego, politycznymi u was, ale właśnie trzeba zająć się też kulturą, to pobrzmiewało trochę w pytaniu Aleksandra Smolara o godność. Prawda? Godność nie jest kwestią ekonomiczną, nie jest kwestią polityczną, tylko godność jest kwestią, można powiedzieć, człowieczeństwa, a więc w najgłębszym sensie kulturową. I teraz, żeby opisać kulturę, chcę wykonać taki dość ryzykowny skok i zanalizować ją w specyficzny sposób. On może być dla Państwa na początku dość egzotyczny, ale żeby poznawać kulturę, dobrze zwracać uwagę na symbole, jakie panują w danym społeczeństwie. Karl Schmitt uważał, że we współczesnym społeczeństwie, w społeczeństwie nowoczesnym nie ma już takich symboli, które by nas mobilizowały. Wcześniejsze społeczeństwa potrafiły się przy pomocy takich symboli opisywać, my się nie potrafimy. I dla Schmitta takim jednym z podstawowych symboli był symbol lewiatana. I właśnie od tego symbolu lewiatana, proszę jeszcze ze mną zostawać, to jest, mówię, egzotyczny skok, od tego symbolu lewiatana chciałbym rozpocząć. A gdzie jest ten symbol lewiatana? Gdzie można go odnaleźć w Polsce? Była bardzo znana gala lewiatana,
Konfederacji Pracodawców, która wydała mi się jakimś takim dobrym opisem stanu polskich elit. Dla Schmidta, który to pokazywał za Hobbesem, Lewiatan to był ten, który wprowadzał pokój, który był suwerenem politycznym, reprezentował Boga na ziemi, był Bogiem śmiertelnym. I teraz co się działo na gali Lewiatana w Warszawie? Okazuje się, że Lewiatan nie jest już tak bardzo polityczny, tylko jest ekonomiczny. Jest tam silny związek biznesu z polityką. Nagrody Lewiatana otrzymał prezydent Komorowski i minister Lena Kolarska-Bobińska. Ale to nie jest tylko ten związek, że oni tam się pojawiają. Można powiedzieć, że następuje zdominowanie polityki przez biznes. Bronisław Komorowski, otrzymując nagrodę, powiedział coś takiego. Jako laureat tego wyróżnienia też się rewanżuje ustawą o innowacyjności. To nikt tego nie podłapał, ale to jest, powiedzmy, bardzo znamienne, że tutaj dajemy nagrody, a my wam dajemy ustawy. Oczywiście to jest retoryka, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Co mówiła Lena Kolarska-Bobińska? Też otrzymała nagrodę i mówiła coś takiego. Chciałam prosić przedsiębiorców o zrozumienie, że naukowcy często myślą inaczej, ale że bez nich gospodarka nie wyjdzie na nowe tory. Czyli tłumaczy biznesmenom i przedsiębiorcom, że ci naukowcy, te uniwersytety to nie są takie jeszcze zekonomizowane, ale trzeba dać im trochę czasu, a poza tym oni są bardzo przydatni dla gospodarki. Czyli właśnie, no, najwybitniejsi przedstawiciele polskiego establishmentu rewanżują się, przesadzą trochę, rewanżują się ustawami za nagrody i proszą biznes o to, żeby zrozumiał współczesny uniwersytet, że on nie jest jeszcze taki zekonomizowany. I to można powiedzieć, jest zgodne z wizją Karla Schmidta, który mówił, że we współczesności, w naszych czasach, następuje uekonomicznienie życia. Czyli wtedy, kiedy polityka rządziła naszą wyobraźnią, mieliśmy symbol polityczny, teraz mamy symbol coraz bardziej ekonomiczny. Co więcej, ten symbol, on jest neutralizowany, bo myślę, że państwo, jak mówię Lewiatan, a propos Konfederacji Pracodawców Lewiatan, to nie myślimy w ogóle, że to jest jakiś symbol. To też pokazuje, że symbole w nowych czasach, w nowoczesności, one są neutralizowane. Nie traktujemy ich poważnie. No i na samym końcu to jest gala Lewiatana. Dla Hobbesa to byłoby w ogóle nie do pomyślenia, że może być gala Lewiatana. Lewiatan rządził strachem, a tutaj jest gala, czyli karnawał, a z drugiej strony ten Lewiatan zaczyna się trochę bać, czyli to nie jest ten dawny Lewiatan, o który chodziło Schmidtowi. I teraz o co w tym chodzi? Mamy establishment, który jest coraz bardziej związany z biznesem, coraz bardziej jest uekonomiczniany, a z drugiej strony ten suweren, który kiedyś był tak silny, zanika. No i to jest ten kłopot, jak się wobec czegoś takiego buntować. Bo jeśli się buntować, to zawsze trzeba powiedzieć, wobec kogo się mamy buntować. I można, młodzi ludzie mogą powiedzieć za Konradem z Wyzwolenia, musimy coś zrobić, co by od nas zależało. Zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. I we współczesnej Polsce coraz więcej jest tak, że właśnie nie zależy nic od nikogo i teraz staramy się znaleźć coś, co by zależało od nas. I może najciekawszym elementem tego, co się działo w gali Lewiatana, to było to, że Adam Michnik otrzymał nagrodę za odważne myślenie, co myślę, że też powinno uczynić go trochę sceptycznym, bo jeśli od Lewiatana myśliciel otrzymuje nagrodę, to trzeba by było się zastanowić, prawda, mając w pamięci, nie wiem, Sokratesa, prawda, takich wielkich myślicieli, którzy nie byli przez Lewiatana nagradzani. W każdym razie on otrzymał tą nagrodę i powiedział coś takiego, co wydawało mi się bardzo ciekawe, nie oddajmy Polski gówniarzom. Później w Gazecie Wyborczej on to rozwinął i powiedział coś takiego. W 1968 roku mieliśmy na Zachodzie bunt młodych, choć ich hasła odwoływali się do Lenina, Mao czy Castro, były gówniarskie. Dzisiaj też głosowanie na Kukiza oznacza rozwód ze zdrowym rozsądkiem, czyli gówniarstwo. Lewica w sumie jest jeszcze gorsza. On powiedział, to było o prawicy, a teraz jest o lewicy. Znam te kalkulacje. W 1932 roku komuniści mówili, że najgorszym ich wrogiem jest socjaldemokracja i jak wygra Hitler, to po kilku tygodniach on się przewróci, a my wszystko weźmiemy. Jako historyk odpowiadam na te propozycje. Ja tę wycieczkę przerabiałem. Czyli prawica to jest porównywana tak paradoksalnie do zwolenników Lenina. lewica do zwolenników Hitlera. I to może się wydawać takie nieważne, jak się określa, jak establishment określa nowe pokolenie, ale jeśli myślimy o kulturze, jeśli myślimy o kontrkulturze, to jest właśnie dokładnie to wrażenie, które towarzyszyło kontrkulturze. Teodor Roszak, który wprowadził pojęcie kontrkultury do naszego języka, tak ją opisywał. Nie byłoby wcale przesadą określić to, czego powstanie obserwujemy właśnie wśród młodych, mianem kontrkultury. W znaczeniu kultury tak radykalnie oderwanej od podstawowych założeń głównego nurtu naszego społeczeństwa, że tracącej w oczach wielu wszelkie podobieństwo do kultury w ogóle, nabierającej za to niepokojących cech barbarzyńskiej, można byłoby powiedzieć gówniarskiej inwazji. Natychmiast narzuca się pewien obraz. Inwazja centaurów uwieczniona na rzeźbach z frontonu świątyni Zeusa w Olimpii. Pijane i rozsierdzone centaury wdzierają się w sam środek trwających właśnie obchodów cywilizowanego świata, święta. Wtedy jednak interweniuje sam srogi Apollo, strażnik ortodoksyjnej kultury, napomina i przepędza intruzów. To obraz bardzo nośny, jako że przywołuje to, co stanowi przerażające doświadczenie w dziejach każdej cywilizacji. Doświadczenie radykalnego rozłamu kulturowego, starcia niemożliwych do pogodzenia koncepcji życia, starcia, z którego Apollo nie zawsze wychodzi zwycięsko. Czyli to, co doświadcza Adam Michnik i to, jak on mówi, dla Teodora Roszaka jest istotą kontrkultury. To jest ta kultura, wobec której nowe pokolenie się buntuje i ona tak, a nie inaczej się, i też przy pomocy takich, a nie innych słów się próbuje przed nią bronić. Ale kontrkultura właśnie jest anomiczna i anemiczna. Roszak mówi o niej tak. To są chaotyczne zręby. Nie można na to pytanie odpowiedzieć, czym jest kontrkultura, dobywając zanadrza egzemplarz jakiegoś manifestu, jednomyślnie zatwierdzonego przez kontestujące pokolenia. Kontrkultura jest ruchem, któremu daleko do wewnętrznej dyscypliny. Stanowi coś na kształt średniowiecznej krucjaty, procesji zróżnicowanej, nieustająco pozostającej w ruchu, a także bezustannie zasilanej i uszczuplanej po drodze. I tak chyba mamy w Polsce z tym do czynienia. Jest Kukiz i Duda, ale to jest właściwie kanalizowany bunt, ale mamy też ruch narodowy, który jest ruchem społecznym, który jest czasami bardzo widowiskowym ruchem społecznym. Mamy ruch w obronie uczelni. To jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie już młodsi niż ja bronią uczelni. Mamy ruch w obronie rodziny. Mamy ruch w obronie pamięci, na przykład o żołnierzach wyklętych. Mamy też bunt sieci. Więc to jest bardzo amorficzny zlepek różnych ruchów, które być może właśnie składają się na naszą kontrkulturę. Przeciwko jednak czemu ten ruch oponuje? On oponuje właśnie przeciwko establishmentowi. Niezależnie od tego, czy się dobrze wiedzie, czy nie, ten establishment staje się punktem odniesienia. I jak Roszak opisywał tą kontrkulturę lat 60., to mówił, że albo nawet, może najpierw powiem, jak opisuje tą kontrkulturę współczesną Adam Michnik. Nierealistyczne obietnice, mówili głupoty, dziwnie wyartykułowane, populizm, to są wszystko bajki, takie są realia, Duda zaprzecza oczywistościom, haniebne i podłe, nonsens, rozwód ze zdrowym rozsądkiem itd., itd. I Roszak mówi, że właśnie przeciwko takiemu językowi tym bardziej się radykalizowano w latach 60. i pisał coś takiego. Zalecając komuś, by był rozsądny, nie wygadywał bzdur, zszedł na ziemię, radząc, by trzymał się faktów i był realistą, mamy w istocie na myśli to, że powinien unikać mówienia o swoich uczuciach wewnętrznych i patrzeć na świat w sposób podobny do perspektywy budowniczego, oceniającego architektoniczny projekt, tudzież fizyka, obserwującego ruchy atomów. Mamy tutaj dokładnie niemalże te same sformułowania, które padały wtedy i tutaj. Przy okazji też wydaje mi się, że te badania Michała Bilewicza są po stronie tej racjonalności establishmentu, która pacyfikuje emocje po drugiej stronie. Dalej kontrkultura walczyła z technokracją. I znowu właściwie cytat z Roszaka, który mógłby być cytatem ze współczesnej Polski. Cóż takiego sprawiło, że tak liczni przedstawiciele naszej nauki, nasi akademicy, najbardziej obyci i wytworni przywódcy polityczni, a nawet nasi dzielni, niedoszli rewolucjoniści pogodzili się z technokracją. Pogodzili lub wręcz z radością oddali się na jej usługi. Bo z wątpienia nie był to niedostatek inteligencji, tudzież ignoranckie podejście do humanistycznych wartości. Problem tkwi raczej w tym, że technokratyczne założenia dotyczące natury ludzkiej, społeczeństwa i przyrody zniekształciły doświadczenie tych ludzi u samego źródła, wpływając w tym samym na ukryte przesłanki, na których opiera się praca intelektu i osądy etyczne. To można by odnieść do polskich uniwersytetów właśnie. Co się stało z nami, że tak łatwo wszystko zaakceptowaliśmy
tej, nie chcę już może wchodzić w kwestię parametryzacji, bo z Michałem musielibyśmy tutaj odbyć długą rozmowę, ale to jest właśnie to, że tak szybko staliśmy się technokratami i tak szybko ideały, dla których ja na przykład przychodziłem na uniwersytet, one przestały być ważnymi ideałami i się okazało się, że ważniejsze jest coś zupełnie innego. I na samym końcu wątek Habermasowski, samolegitymizacja systemu. Habermas pisał o tym, że system sam siebie legitymizuje i establishment, można powiedzieć, sam siebie legitymizował. Mówi, przecież jest dobrze, więc dlaczego się buntujecie? Prawda? To jest właśnie typowy przykład tej samolegitymizacji establishmentu, macie co jeść, prawda? Konsumujcie. I właśnie przeciwko takiej samolegitymizacji, takiemu zapatrzeniu się w siebie, wydaje mi się, ta kontrkultura współczesna będzie się tworzyła. W imię czego jest ta kontrkultura? Ona, opisywał to Roszak, ona jest w imię jakiegoś innego ideału człowieczeństwa, jakiejś wizji wspólnoty i ta wizja wspólnoty jest nieustannie budowana. Ale możemy powiedzieć tak, że współczesna kontrkultura chce mieć tego lewiatana, chce mieć ojca po drugiej stronie, przeciwko komu będzie mogła protestować, kogo będzie mogła uczynić odpowiedzialnym za to, co się dzieje. Bo tak właściwie nikt nie jest odpowiedzialny, to się wszystko, to są jakieś procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne. Więc chce zwiększyć podmiotowość państwa względem ekonomii, przynajmniej w swoim głównym nurcie. Chce zwiększyć podmiotowość społeczeństwa względem swoich własnych elit. I chce zwiększyć swoją własną podmiotowość jako generacji. I co się dzieje właśnie z establishmentem, który jest w ten sposób jakby wzywany do tego, żeby stanąć na wysokości zadania, powiedzieć tak, jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w Polsce. Jak spojrzymy na Bronisława Komorowskiego, który próbował odzyskać elektorat, poszedł do Kuby Wojewódzkiego. Właśnie, który zresztą jest opisywany w internecie jako leśny dziadek przez Make Life Harder, więc to nie jest coś takiego, że on idąc do Kuby Wojewódzkiego będzie popierany przez młodych. No i rozmawiali o czym? O snach, o Magdalenie Ogórek, o paleniu marihuany. No i tak nie mówi suweren, tak nie mówi ojciec, prawda? Tak mówi po prostu kolega, tak mówi. Tutaj się suweren i establishment zrzeka się swojej odpowiedzialności za Polskę i próbuje się upodobnić do tych, których próbuje kształtować. I podobnie Adam Michnik, który poszedł do Kuby Wojewódzkiego, taki cytacik: nie lubię telewizji, pana lubię, bo pan reprezentuje Polskę uśmiechniętą, to lubię. Czasem tak sobie myślę, że Polska ma w sobie potencjał mroku, smutku, kompleksu i ma potencjał autoironii, żartu, radości, nadziei. Pan jest w tej drugiej Polsce. A poza tym jeszcze rozmawiają o piciu wódki, o życiu seksualnym, a jeszcze do tego jest Miłosz Kołakowski, Edelman i Geremek. Więc widać, jak bardzo ten establishment odszedł od swoich dawnych ideałów. Język, którym mówią, jak to pokazują te upublicznione nagrania, jest zupełnie, można powiedzieć, nieojcowski. Poza tym to, co też mówią o swojej własnej przeszłości. Są bezsilni, prawda? Marcin Król, który mówi: byliśmy głupi. Tak nie można mówić, prawda? Tak, żaden ojciec nie może powiedzieć: byliśmy głupi. I tutaj, można powiedzieć, następuje autodekonstrukcja establishmentu, który przestaje być ważnym punktem odniesienia, tylko staje się upodobnić do swojego własnego elektoratu. I w tym samym czasie, gdy podmiotowość młodych jest budowana, podmiotowość starych jest dekonstruowana, co też będzie powodowało, i na tym już będę kończył, to będzie powodowało, że nie będzie można stworzyć jakiejś jasnej propozycji, ta kontrkultura dalej będzie amorficzna. Ale jedna rzecz się zmieniła i to zakończę takim obrazem. Lewiatan ma władzę życia i śmierci nad swoimi poddanymi. I Bartłomiej Sienkiewicz w pewnym momencie powiedział do młodych: idziemy po was, po spaleniu budki. Teraz nie wiadomo właśnie, dlaczego ona została... Nie było wtedy? Okej, to przepraszam, ale idziemy po was.
To było po podpaleniu rodziny i paru przestępstwom.
Okej, ale chodzi o to, że idziemy po was. I teraz można powiedzieć, gdzie jest Bartłomiej Sienkiewicz dzisiaj? I to, co mówi, to, co teraz mówi, to, co mówią młodzi ludzie, to teraz mówią coś takiego: a teraz idziemy po ciebie. I to pokazuje całą zmianę, jaka w tym czasie nastała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I Karolina Wigura.
Bardzo dziękuję. Ja zacznę od dwóch anegdot. Dwie anegdoty, obie wydarzyły się wczoraj, więc tym bardziej było dla mnie ciekawe złożenie tych anegdot. Pierwsza anegdota, rano dowiaduję się o tym, że jedna z moich najlepszych, najwybitniejszych przyjaciółek, być może najmłodsza osoba w moim pokoleniu, która dostała profesurę, wyjeżdża na 5 lat za granicę, na zachód, bo tam dostała katedrę. I myślę sobie, to strasznie smutne. To znaczy wspaniałe, że ona jest tak zdolna, ale to strasznie smutne, że ona pewnie już nigdy nie wróci do Polski. I to jest kolejna osoba z mojego pokolenia, którą znam, a moje pokolenie uważam za to pokolenie 30-30 plus jest zapewne najlepiej wykształconym pokoleniem, jakie się zdarzyło po 89 roku w Polsce. I kolejna osoba powtarza ten sam schemat. Czyli jedzie wychowywać dzieci i zbierać na emeryturę na zachodzie, bo tam będzie jej łatwiej. Później wieczorem uczestniczę w kolacji, w której bierze udział również dawniej, do ubiegłego tygodnia, bardzo wysoko postawiony polityk obecnej ekipy, który zapytany o emigrację młodych odpowiada tyle. Za 20 lat, może inaczej, z prognoz demograficznych wynika, że 20 lat po wejściu Irlandii do Unii Europejskiej zaczęły się powroty. Dlaczego się zaczęły? Dlatego, że płace podniosły się do 1/3, następnie do 1/2, a następnie zrównały się ze średnią zachodniej Europy. I wtedy myślę sobie, dobrze, czyli za 10 lat skończy się emigracja w Polsce. Ona się zatrzyma albo ludzie zaczną wracać. I co teraz? I co przez te 10 lat? Dlaczego nie ma żadnego języka, który by angażował to 10 lat, które się właśnie zamierza wydarzyć, zanim dojdziemy, jeśli to oczywiście prawda, do tych 20 lat od akcesji. Także ja się zastanawiając nad tym, co odpowiedzieć na to pytanie, czy jest bunt młodych, zastanawiam się przede wszystkim nad tym, że dane socjologiczne i politologiczne, które nam tak wspaniale zaprezentowali dzisiaj Michał Bilewicz i dr Kasprowicz, doktor Bilewicz i doktor Kasprowicz, że one czegoś nie chwytają, albo być może ilościowe dane czegoś nie chwytają. Gdyby chwytały, to bylibyśmy pewnie zdolni przewidzieć wynik wyborczy pierwszej tury wyborów prezydenckich, ale wielu socjologów zgodziło się co do tego, że on był trudny do przewidzenia, że oni tego nie widzieli w badaniach, co następnie się wydarzy. Ja zresztą patrzyłam, dopiero co oglądałam projekcję CBOS-u co do tego, jak zmieniały się słupki poparcia dla konkretnych kandydatów w miesiącach luty, marzec, kwiecień. I okazało się, że rzeczywiście było widać pewien spadek poparcia dla Bronisława Komorowskiego i pewien wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy, ale Paweł Kukiz utrzymywał się tam na poziomie 2%. Więc to jest bardzo coś interesującego. I teraz, więc jak odpowiadać? Na chwilę zrezygnowałabym z tego języka socjologicznego i odwołałabym się do języka filozofii polityki, bo on mi się wydaje tutaj, on mówi, wydaje mi się coś więcej. I są dwa pojęcia w tym języku filozofii polityki, które wydają mi się tutaj odpowiednie, relewantne. Jedno pojęcie to jest gniew, a drugie pojęcie to jest nuda. Innymi słowy, chcę mówić o namiętnościach politycznych. I tak jak Michał Łuczewski mówi, że bohaterem współczesnej Polski jest Lewiatan, to ja powiem tak, u Hobbesa, bo oczywiście to jest tytuł książki Hobbesa, Lewiatan, zanim ta bestia, która nas wszystkich pokona i owładnie swoją autorytarną władzą, całe społeczeństwo się pojawi, jest inna bestia. Ta bestia się nazywa Behemot. I Behemot jest taką dziwną bestią, która prowadzi do tej najstraszliwszej rewolucji, w której Anglicy zamordowali króla. Jaki jest mechanizm tej rewolucji? Wszystko zaczyna się od nudy. Straszliwej nudy, w której nie ma właściwie żadnej opowieści politycznej, ani żadnej tradycji, która byłaby przekonująca dla całego społeczeństwa. I nie ma nic lepszego niż nuda, pisze Hobbes, dla rozwoju bardzo silnych i negatywnych namiętności, takich jak gniew. Czyli krótko mówiąc, nuda, która najczęściej nie jest opisywana przez znawców namiętności politycznych jako namiętność, raczej jest opisywana jako brak namiętności. Ona w istocie, mówi Hobbes, i myślę, że bardzo mądrze mówi, jest namiętnością najgroźniejszą ze wszystkich. Więc skoro nuda i skoro gniew, to czego miałaby dotyczyć nuda, a czego miałby dotyczyć gniew? Bo ja w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, nie chcę powtórzyć tej tezy, która tutaj kilka razy dzisiaj padła, że w gruncie rzeczy jest tak dobrze, żeśmy się mogli tylko zbuntować. To był paradoks Bilewicza, czyli Tocqueville, tak? Że warunki życia wzrosły nam tak bardzo, że aż musieliśmy zrobić rewolucję. Nie. Wydaje mi się, że to zupełnie nie tak. Nuda dotyczy czegoś zupełnie innego. Ja to na swój własny użytek nazywam wypaleniem pokolenia polityków okrągłego stołu. O co tutaj chodzi? Ja to od razu wyjaśnię, bo bardzo często spotykam się z takim zarzutem, że w istocie chodzi o pewne różnice metrykalne. Chodzi o nie i trochę nie chodzi. Właściwie chodzi bardziej o wypalenie pewnych koncepcji politycznych, niż o twierdzenie, że od jakiegoś wieku politycy w Polsce są już wypaleni. Koncepcje polityczne charakteryzowały polską elitę polityczną przez pierwsze ćwierćwiecze i przypuszczam, że były trzy koncepcje polityczne, które charakteryzowały działalność tej elity i trzy koncepcje polityczne, które jednocześnie definiowały polską rację stanu. Dodam słusznie, bo na pierwsze ćwierćwiecze to były właściwe punkty, które powinny były się znaleźć w działalności elity politycznej, w jej narracji i również w polskiej racji stanu. Po pierwsze demokracja, po drugie rynek, po trzecie Europa. Czyli krótko mówiąc, stworzenie demokratycznego systemu, który działa, stworzenie wolnego rynku, który działa i przeniesienie Polski na zachód, czyli poprzez NATO i Unię, przeniesienie Polski ze wschodu, gdzie się znajdowała w początku lat 90. na zachód. To się wszystko udało oczywiście. Lepiej albo gorzej. Możemy krytykować skutki, pewne formy wykonania tych punktów, ale w zasadzie można powiedzieć, że to się udało i przypuszczam, że zasadniczym kłopotem, który charakteryzuje współczesną elitę polityczną w Polsce, jest nieumiejętność opowiedzenia kolejnej narracji, to znaczy kolejnych celów, które należy wyznaczyć. I tu się zaczyna trochę już nuda. Trochę już, to już jest jeden powód tej nudy, to znaczy przypuszczam, że w momencie, gdy nie ma żadnej opowiadanej, zakorzenionej w doświadczeniu dwudziestolatków, trzydziestolatków wizji politycznej, to już zaczyna się ich poczucie nudy. Ale nuda wynika jeszcze z czegoś więcej. Fantastycznie złapałeś, Michał, uważam, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o polaryzację polskiej debaty publicznej. I ja bym nazwała, i tak nazwaliśmy w kulturze liberalnej, bo prowadzimy od paru miesięcy coś, co nazwaliśmy Obserwatorium Debaty Publicznej. I tam zrozumieliśmy po 6 czy 7 miesiącach badania prasy prawicowej i tak zwanej lewicowo-liberalnej, ja bardzo nie lubię tej zbitki, no ale przypuśćmy, że w istocie są dwie Polski, przynajmniej w debacie publicznej. Innymi słowy, są dwie mapy pojęciowe, które wzajemnie się nie rozumieją i które są używane przez dwa obozy. Gazeta Wyborcza, ale także i Tygodnik Polityka, a także często Wprost i Newsweek należą do jednego obozu, przynajmniej z tych, które my badamy, bo my oczywiście nie badamy wszystkich. I tam, nazwijmy to, obóz konserwatywno-prawicowy jest w radykalnej formie języka, nazywany obozem cierpiącym na pewne choroby psychiczne, na przykład na histerię, a także oderwanym kompletnie od rzeczywistości. Wreszcie następują takie kolejne hiperbolizacje, to znaczy w miarę jak obóz konserwatywno-prawicowy od katastrofy smoleńskiej przechodzi na wyższy poziom hiperbolizacji, mówi o zamachu smoleńskim, a następnie niektórzy przedstawiciele tego obozu mówią o egzekucji smoleńskiej i kłamstwie smoleńskim na kształt kłamstwa katyńskiego. Tak przez liberalno-lewicowe media ta sytuacja jest określana stopniowo jako zamach na rozum, a następnie zamach na społeczeństwo polskie. Zwróćcie Państwo uwagę, że oba obozy posługują się tą samą logiką kolejnych hiperbolizacji. Jaki jest skutek tego? Otóż skutek jest taki, że ostatecznie rzecz biorąc, radykalizacje i hiperbolizacje sprawiają, że przestajemy rozmawiać o faktach. Czyli wyłącznie prowadzimy wyścig na to, kto użyje lepszej metafory, kto kogo nazwie histerykiem, albo kto kogo nazwie cynikiem, bo jeszcze jest to określenie cyniczne, które się pojawia po obu stronach. W obu mapach występuje oczywiście jako określenie dla interlokutora, a nie dla własnego obozu. I teraz to oderwanie debaty publicznej od faktów i następujące po sobie hiperbolizacje, jak sądzę, pogrążają tych, Michał Łuczewski mówi, to jest kontrkultura. Ja przypuszczam, że pewną część społeczeństwa pogrążają w całkowitej nudzie, ponieważ nikt nie mówi o ich realnych problemach, ale cały czas rozmawiamy językiem, który w istocie nie opisuje żadnych faktów, który fakty likwiduje. Teraz jeszcze Państwu tylko dopowiem, bo powiedziałam tylko o tej lewo-liberalnej stronie, kogo my badamy. Po prawej stronie badamy między innymi w sieci, do rzeczy, Rzeczpospolitą, która popełnia dokładnie takie same grzechy, powiedziałabym. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z dwoma przyczynami dla nudy. I teraz to, że jednocześnie istnieją bardzo palące problemy, które są problemami natury ekonomiczno-materialnej, ale też przyszłościowej i one nie znajdują wystarczającej artykułacji w tej debacie publicznej, sprawia, że nuda zamienia się w gniew. Ja wymienię trzy elementy, które przypuszczam, że powinny czy mogłyby się znaleźć w tej wizji politycznej, jak ja nazywam, następnego 25-lecia. Jak słuchałam Pawła Dobrowolskiego, to było bardzo ciekawe, bo wydawało mi się, że ty swoimi danymi powtarzasz, czy lepiej artykułujesz moje własne intuicje, że jakby te dane potwierdzają. Więc trzy rzeczy. Tak jak tam była demokracja, rynek i Europa, tak tutaj. Po pierwsze, co po 2020 roku? To znaczy, jak budować modernizację polską pomiędzy taką nam dosyć charakterystyczną dla nas imitacyjnością początku lat 90., a pewnym pragnieniem swoistości. Po drugie, służba zdrowia, emerytury i administracja publiczna, czyli krótko mówiąc kwestia reformy państwa. Czyli to jest właśnie to pytanie tych ludzi, którzy mogą już dzisiaj wziąć kredyt tylko na 30 albo na 40 lat. Jak spłacimy swoje kredyty? Albo dlaczego płacąc tak wysoki podatek na służbę zdrowia co miesiąc i tak, kiedy już choruje poważnie, przebiegło sprawniej, krótko mówiąc, komu i za co mam zapłacić. I co z emeryturami? Ja myślę, że to jest zasadnicze pytanie. To znaczy, jeżeli z tych symulacji, które ostatnio były publikowane w dzienniku Gazecie Prawnej, że za 25 lat przeciętny człowiek po zakończeniu stażu pracy otrzyma emerytury 492 zł, no to tutaj wraca to pytanie z początku, z tej anegdoty, którą ja powiedziałam na początku. To znaczy, dlaczego jeżeli mogę, to mam nie wychowywać swoich dzieci za granicą i nie zbierać na swoją emeryturę za granicą? Krótko mówiąc, dlaczego właściwie mam nie wyjeżdżać z kraju? No i oczywiście trzecia kwestia, no nie można byłoby jej nie poruszyć, to jest kwestia geopolityczna, to znaczy to jest to, co się okazało po 2013 i 2014 roku i po kryzysie ukraińskim. Krótko mówiąc, pytanie o to, jakie jest miejsce Polski w tej nowej geopolitycznej układance, w której się znaleźliśmy. Jak sądzę, to nie tylko Platforma Obywatelska ma dzisiaj kłopoty. Dokładnie taki sam kłopot ma Prawo i Sprawiedliwość, dokładnie taki sam kłopot ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. To nie jest kłopot, który musi te wszystkie partie rozwalić od środka, ale w tej chwili one się z nim borykają. Ich kryzys wewnętrzny na tym samym polega, że panuje pewnego rodzaju nieumiejętność angażowania społecznych namiętności do politycznej retoryki. To jest coś, czego przypuszczam młode partie polityczne, bo to są wszystko bardzo młode partie polityczne, jak porównamy z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. One się tego jeszcze mogą nauczyć, ale w tej chwili w każdym razie tej umiejętności nie mają. Tego właśnie, tej umiejętności angażowania namiętności politycznych do politycznej retoryki. I przypuszczam, że od tego będzie zależało, co się dalej stanie. Bo ja przypuszczam, że my nie mamy do czynienia z buntem młodych tyle, co z głębokim kryzysem partii politycznych w Polsce. I teraz te partie, które będą potrafiły zacząć słuchać, one się zapewne będą potrafiły zbudować takie struktury, które będą trwały następne 25 lat, czy 30, 40 lat. Jeśli tak się nie stanie, to ten wysyp nowych ugrupowań, który w tej chwili obserwujemy na polskiej scenie politycznej, z których każde usiłuje w jakiś sposób zagospodarować przynajmniej część tego społecznego gniewu, skończy się zapewne tym, że niektóre z tych ugrupowań wejdą do następnego parlamentu albo do następnych parlamentów. Ale z całą pewnością ja się zgadzam z Michałem Łuczewskim, że pewnie czeka nas przyszłość bardziej amorficzna i z dr Kasprowicz, że mamy do czynienia z taką sytuacją bardziej anomiczną niż kiedykolwiek wcześniej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panelistom. Proszę Państwa, teraz przynajmniej teoretycznie Państwo mieć możliwość, żeby się wypowiedzieć. To się staje coraz bardziej teoretyczną możliwością, zważywszy na ograniczenia czasowe. Jak mój zegarek powiada, mamy 15 minut, dodajmy do tego jeszcze 15 minut, mamy pół godziny na rozmowę i później 5 minut na odpowiedź panelistom. Prośba serdeczna, widzę tam na samym końcu pierwsze zgłoszenie, o bardzo zwięzłe pytania bądź wypowiedzi, punktowe, po to, żeby przynajmniej niektóre głosy mogły z sali również paść. Proszę bardzo, następne osoby, jeżeli by się chciały zgłosić, to mogą to już uczynić.
Dzień dobry, Mikołaj Rek. Ja mam jedno krótkie pytanie do pani Karoliny Wigury, bo mam wrażenie, że myli pani dwa bardzo ważne pojęcia, to znaczy jedno pojęcie to jest nuda, a drugie pojęcie to jest wykluczenie. Czy to, co pani nazywa nudą, nie jest po prostu wykluczeniem tych młodych ludzi z debaty publicznej? Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz tutaj, tak. Proszę bardzo i następne ewentualnie zgłoszenie.
Wojciech Oneszkiewicz. Ja jestem leśnym dziadkiem i moje czasy buntu to są lata 70. I pamiętam wyraźnie, że takie rozmowy, takie dyskusje, takie problemy, które wtedy przeżywaliśmy, toczyły się wokół kryzysu Polski, TKN-u i tak dalej, i tak dalej. Absolutnym marginesem w nich było coś, od czego w jakiś tam sposób nasze ożywienie się zaczęło, czyli taki odruch moralny w stosunku do odległego od nas świata skrzywdzonych robotników. I garstka ludzi poza tak naprawdę debatą publiczną uznała to za problem numer jeden w tym wachlarzu problemów, skupiła się wokół nich i stąd zrodziło się rozwiązanie wszystkich innych problemów, tych, o których dyskutowała reszta, no bo był robotnik, zorganizowanie się robotników i Solidarność. Czy, i przekładając to na dzisiaj, czy przypadkiem takim odległym problemem gdzieś tam w odległym świecie, który rozstrzygnie o wszystkim i który nie jest kryzysem lokalnym, tak jak kryzys robotników nie był kryzysem lokalnym, nie jest temat pod tytułem Ukraina?
Przekaż mikrofon na prawo, na prawo od ciebie. Nie. No. Karol, no dobrze.
Dziękuję. Małgorzata Dziduszycka. Ja mam pytanie do pana Dobrowolskiego. Jestem ciekawa, czy są jakieś badania porównawcze, jeśli chodzi o na przykład zakup mieszkań czy posiadanie nieruchomości w Polsce i w innych krajach Unii. No to by było ciekawe porównanie.
Dziękuję. Proszę bardzo, następne pytania bądź wypowiedzi. Pani proszę bardzo tam w głębi. I ktoś tutaj następny był, zaraz ktoś.
Helena Chmielewska-Szlajfer, tak. Mam pytanie do pana Bilewicza i też do pani Kasprowicz przy okazji o wyniki badań dotyczące młodych i ich radykalnego nastawienia wolnościowego, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi. Czy powiązaliby to państwo z tym, że są to ludzie, którzy większość czasu spędzili już w sieci? Czy można te rzeczy powiązać?
Dziękuję. Pani profesor, proszę tutaj. I później Kostek.
Chciałam zapytać tych państwa, zwłaszcza panią Kasprowicz, w jakiej mierze, czy państwo, charakteryzując młodych, brali pod uwagę zmienną płci? Bo dobrze byłoby wiedzieć, czy to mówimy o poglądach młodych ludzi, czy młodych chłopców, prawda, w jakiej mierze. Tutaj może mogą być i mogą nie być, ale dobrze jest to wiedzieć. Dziękuję.
Kostek Gebert.
Pytanie do wszystkich panelistów. Jaką analogię widzicie, jeżeli widzicie, między tym buntem młodych, o ile to bunt, a podobnymi buntami w innych krajach unijnych? Myślę o Cinque Stelle, myślę o Syrizie, myślę o Podemos, a zwłaszcza w kontekście tego, co moim zdaniem Karolina bardzo trafnie nazwałaś, jeżeli oba dyskursy polityczne, wykluczające się nawzajem, zarazem były obelżywe i oderwane od rzeczywistości, to czy widzisz tutaj analogię na przykład z buntem młodych w Izraelu sprzed paru lat, który nastąpił po tym, jak dokładnie cała sfera dyskursu publicznego została zablokowana przez dwa zwalczające się i wykluczające dyskursy. Podobnie było we Włoszech w związku z Berlusconim. Nie znam na tyle sytuacji hiszpańskiej, żeby o tym mówić, ale mam wrażenie, że tutaj zidentyfikowałaś coś, co ma znaczenie nie tylko polskie.
Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania bądź wypowiedzi? Nie ma. Mówiąc, proszę bardzo. No.
Znaczy, ja bym chciał tylko dorzucić do tego, co Kostek powiedział, jedno pytanie do was, bo jeżeli rzeczywiście tak jest, że jakaś analogia między tym, co się dzieje w Polsce, a w innych krajach, szczególnie w Grecji, istnieje, to czy postrzegacie to, co się dzieje w Grecji, podobnie jak ja, w kategoriach bardzo szybkiego i bardzo kosztownego dojrzewania pewnej formacji, która w ramach buntu doszła do władzy, dojrzewania do pewnych realnych warunków, uwarunkowań zewnętrznych?
Nie ma już pytań, będą odpowiedzi. W odwrotnej kolejności od Karoliny zaczniemy. Proszę bardzo. A jeszcze Łukasz Pawłowski, proszę bardzo, jeszcze daj Łukaszowi. Włącz.
Jeszcze tylko krótkie pytanie do pana Dobrowolskiego o te wyliczenia, bo mi się trochę tam rzeczy mieszały. Pan powiedział na początek, to nie młodzi, to mało miasteczkowi. Później jednak pojawiały się dane o młodych i wykupowaniu na przykład mieszkań, o młodych i pracy w Irlandii, bo niższe opodatkowanie. No i to mi się wszystko miesza, bo na przykład weźmy te mieszkania. Czy to jest problem mało miasteczkowy? Jeżeli uznać, że jedną z przyczyn kryzysu jest choćby ten wzrost cen mieszkań i związane z tym jak gdyby no, kłopoty finansowe czy uziemienie spowodowane kredytem, to nie wydaje mi się, żeby to był problem, który dotyczy tylko mieszkańców mniejszych miast. No i też chyba nie dotyczy tylko tych młodych w znaczeniu tam 24-26, bo jednak te kredyty bierze się trochę później. Więc tutaj mam pewien problem i szczególnie, że te kredyty, tak jak fajnie to było pokazane, wybuchły w 2006 roku, więc ci ludzie, którzy te kredyty mają, dzisiaj mają po 30 kilka lat. Więc to już nie jest ta fala, która zmiotła platformę. Tak mi się wydaje, ale no to jest moje pytanie.
Dziękuję bardzo. Karolina, zacznijmy.
Dziękuję bardzo za pytania. To zacznę od paradoksu, jak już były paradoksy wymieniane przez doktora Łuczewskiego, to teraz ja inny paradoks, paradoks Sowy. Tak, Janek Sowa jest na sali. Zaraz przed debatą rozmawialiśmy na temat tego, jak się nie zgadzamy ze sobą, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe w Polsce, I pomyślałam sobie, że to jest bardzo interesująca sytuacja. Otóż oboje mamy głębokie przekonanie, że coś jest nie tak. Nawet jeżeli nasze wnioski z tej sytuacji kompletnie się różnią. I wydaje mi się, że to może być też jakąś interesującą wskazówką dotyczącą tego poczucia gniewu i nudy, o którym mówiłam wcześniej. Zresztą Janek Sowa będzie w drugim panelu, więc on na pewno opowie więcej. Pytanie o nudę i wykluczenie. Proszę pana, wydaje mi się, chociaż wykluczenie jest oczywiście naturalnym, zupełnie pełnokrwistym socjologicznym pojęciem, to jednak, ponieważ jest bardzo często w polskim dyskursie publicznym używane albo przez stronę lewicową, albo przez stronę prawicową, więc ja po prostu wybieram inne pojęcie. Mnie się wydaje, że pojęcia pochodzące z filozofii namiętności politycznych są tak kompletnie pozbawione tutaj rysu ideologicznego, że mogą opisywać coś więcej i coś lepiej, nie powodując odrzucenia ich natychmiastowego przez tych ludzi, którzy mają nieco inne poglądy, czy bardziej lewicowe, czy bardziej prawicowe. To jest odpowiedź na jedno pytanie i odpowiedź na drugie pytanie Kostka Geberta. Jak widać tę analogię? Na pewno jest jakaś analogia. Jest z całą pewnością jakaś analogia. Ja upatruję tej analogii w jednej rzeczy, o której jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy, mianowicie o tym, w tym, że świat w związku z pojawieniem się internetu i zupełnie innym socjalizowaniem dzisiejszych dwudziestolatków na przykład, którzy myślą, ja widzę po moich studentach, bardziej obrazowo, bardziej hasłowo, bardziej tweetowo, że świat się tak bardzo zmienił, że być może klasyczna polityka partyjna przestała odpowiadać na nowe zapotrzebowania narracyjne. Ja bym to tak czytała, przynajmniej taka jest moja intuicja. No i jeżeli chodzi o Izrael, to bardzo ciekawe, że o tym wspomniałeś, dlatego że jest taka ciekawa książka The Organized Mind. I tam właśnie pojawia się dokładnie to samo rozumowanie związane z radykalizacjami i faktami, w którym to jest taki eksperyment. Eksperyment polega na tym, że pokazuje się osobom, które są krytyczne wobec zachowania Żydów w Izraelu i krytyczne wobec zachowania Palestyńczyków, ten sam film na temat stosunków żydowsko-palestyńskich. Okazuje się, że jeżeli ktoś jest krytyczny wobec Żydów, to uznaje w tym badaniu, że film jest propalestyński, a jeżeli ktoś jest krytyczny wobec Palestyńczyków, uznaje, że film jest prożydowski. To pokazuje, do jakiego stopnia daleko idąca radykalizacja debaty publicznej prowadzi do zignorowania faktów i ostatecznie do odklejenia się debaty publicznej od zakorzenienia w życiu, w doświadczeniu konkretnych jednostek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jedno zdanie komentarza, anegdoty na temat nudy. Otóż miesiąc przed majem 68 roku we Francji bardzo wybitny dziennikarz francuski Clavel z Nouvel Observateur napisał: Francja nudzi się. Miesiąc później było właśnie maj francuski. Nie wiem, czy to jest jakieś podobieństwo. Michał Łuczewski, bardzo proszę.
Pytanie o Ukrainę. Nawet jak jedziemy na Ukrainę, to i tak walczymy tam o Polskę. I kiedy ja po raz pierwszy pojechałem na Ukrainę podczas pierwszego Majdanu, to właśnie poszukiwałem solidarności. To była właściwie moja jedyna intencja, zresztą też moich przyjaciół. Natomiast nie wiem, czy to może się przełożyć na ruch społeczny, na instytucjonalizację, wtedy to połączę też z drugim pytaniem o bunt młodych w innych krajach. Tylko widać na Ukrainie, w przypadku Ukrainy, to, że te spory ideologiczne, one idą zupełnie innymi torami, właśnie nie takimi, które opisuje Karolina, właśnie tam lewica, prawica, tylko prawica będzie miała bardzo mocny konflikt, jeśli chodzi o Ukrainę. Lewica, czy liberalna lewica, chociaż też nie lubię tych sformułowań, ona będzie myślała, powiedzmy, w sposób bardziej politycznie poprawny o Ukrainie. No tak mi się wydaje. Tak przynajmniej powiedział mi Maciek Gdula. Więc mówię właśnie, jak to dobrze, na prawicy mamy wolne dyskusje, bo oni nie mogą dyskutować w sposób otwarty o Ukrainie. o plusach i minusach tego, co tam się dzieje. Więc chodzi o to, czy ten wasz ruch został zinstytucjonalizowany i przeszedł później przez kolejne momenty instytucjonalizacji. Ja tutaj teraz takiego potencjału nie widzę, dlatego że to jest, nie są robotnicy tuż obok, niedaleko, do Radomia jest bardzo blisko. To są ludzie, którzy są daleko od nas, w związku z tym nie da się tego zamienić w jakiś trwały ruch społeczny, bo to też nie dotyczy naszej wspólnoty politycznej wprost, tylko szerzej wspólnoty europejskiej. Teraz powiedziałem o instytucjonalizacji. Ja bym jeszcze nie porównywał tego, co się dzieje w Polsce z przykładami, czy to z Grecji, przede wszystkim, albo z Hiszpanii, dlatego że to jest właśnie, chodzi o moment instytucjonalizacji. Możemy się spotkać tutaj tak, jak się spotykaliśmy, jak spotykamy się po akta i też powiedzieć, że nic z tego nie wyszło, że to była jakaś tam kontrkultura, to poparcie dla Kukiza szybko spadło i to zostanie, albo ten potencjał butu zostanie wykorzystany, zagospodarowany przez te partie z mainstream, takie jak PiS. I kiedy patrzę na stopień instytucjonalizacji tego nowego ruchu, to on jest na poziomie interwencji, czyli właśnie pokazują się jakieś nowe twarze, pokazują się jakieś nowe ruchy, ale to jest interwencja, która nie przychodzi jeszcze w fazę kontrinstytucjonalizacji. Później kolejna faza instytucjonalizacji ruchu to jest zmiana kontekstu społecznego. To jeszcze daleko do tego, żeby kontekst społeczny się zmienił poprzez partie polityczne. Na samym końcu to jest zmiana już nie tylko kontekstu społecznego, ale samego społeczeństwa. To jest taki czterostopniowy model instytucjonalizacji ruchu społecznego. Z tym mamy do czynienia z elementem pierwszym. W Hiszpanii czy w Grecji mamy już do czynienia ze zmianą kontekstu społecznego poprzez partię, więc musimy jeszcze trochę poczekać.
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące, czy mówimy o panach, czy o paniach, czy o chłopakach, czy dziewczynach, te badania, które my prowadziliśmy, użytkownicy naszego narzędzia, to byli przede wszystkim mężczyźni, młodzi mężczyźni, ale to nie była jakaś rażąca przewaga. Tam było niecałe 70 do niewiele ponad 30 bodajże 7, więc no, coś, co jest obserwowane w polityce, tak zwanej polityce antypartyjnej, radykalnej, tam się też znalazło swoje odzwierciedlenie. Natomiast badając pod kątem właśnie płci odpowiedzi na różne wcześniej wspominane pytania, tutaj nie było jakichś specjalnych przechyleń. To było uderzające, że jeżeli już ktoś uczestniczył w tej kohorcie internetowych radykałów, to właściwie był płeć, przynajmniej jeśli chodzi o współwystępowanie, bądź nie sprawiała wrażenia, żeby odgrywała jakieś większe znaczenie. Jeśli chodzi o analogię z tak zwanym buntem tak zwanych młodych na Zachodzie, Podemos i Syriza, a nasze podwórko, tamte są przede wszystkim lewicowo zorientowane, a na polskim gruncie, chociaż partia Razem się pojawiła i jest taką, wydaje się, ciekawą propozycją dla części niezagospodarowanych, no to raczej dyskurs, a zwłaszcza te alternatywne formy partycypacji i uczestnictwa również internetowego na ten moment są zdominowane przez prawą stronę, czy ideologiczną, więc w tym sensie na pewno różnica. W sensie organizacyjnym no pewne widać podobieństwa, ale za wcześnie, żeby mówić na gruncie polskim, bo dopiero coś zostało stworzone. Ty o tym nie wspominasz, pewnie dlatego, że to nie jest efekt wywołany ruchem społecznym, ale i to jest coś, co istnieje i się zinstytucjonalizowało na wzór tych partii, które powstały w 80., 90., 91. roku, czyli odgórnie, diagnozując niejako za biurka społeczne problemy. Więc pytanie, jaki ich los, skoro po raz kolejny. Natomiast muszę, przepraszam, ostatnie zdanie ad vocem do tego, co powiedziała pani doktor Wigura. Absolutnie partie nie są w kryzysie. Nie są w kryzysie w tym sensie, że oczywiście stały się samowystarczalne. Wiadomo, zależy o jakiej jakiej funkcji partii mówimy. Jeśli chodzi o reprezentację, poziom zaufania, no to o jakimś tam kryzysie możemy mówić, ale generalnie czy i w jakim stopniu te funkcje obecnie z punktu widzenia społeczeństwa, zwłaszcza młodych, z punktu widzenia funkcjonowania demokracji mają znaczenie. Wiem, że to jest okrutne, trudne pytanie, ale ja bym powiedziała, że nie, a wszystkie inne partie wypełniają świetnie i mają się świetnie. Najlepszym tego przykładem w triumfu partii jest to, że Ruch Narodowy, o którym wspominałeś, w ubiegłym tygodniu podczas konwencji przekształcił się w partię polityczną. Podejrzewam, że to deska ratunkowa po tym, kiedy Kukiz, mówiąc kolokwialnie, zgarnął im antyestablishmentowców trochę sprzed nosa. Także tyle, dziękuję.
Dziękuję. Paweł Dobrowolski.
To może w trzech kwestiach. Po pierwsze, ten bunt młodych za granicą w Polsce. Znaczy, ani w Polsce, ani za granicą nie widzę buntu młodych. A to, co widzę, to ograniczenia finansowe, które przez wiele lat były za granicą miękkie, w pewnych krajach stały się twarde. I nagle wymienność pomiędzy interesami młodych i starszych, ale różnych innych grup, bo młodzi sami w sobie nie są jakimś naturalnym konstruktem, bo nie są konstruktem tworzonym w tym sensie, że jak zaczynamy mówić o młodych, oni może się zaczną sami definiować i określać. To znaczy te podziały interesów są różne, ale póki było dużo pieniędzy, można było zaciągać długi, udawać, że nie ma twardych ograniczeń, można było wszystkich opłacić, wszystkie grupy interesów opłacić w jakimś tam stopniu. W momencie, kiedy zaczyna brakować tych pieniędzy, tam zaczyna się zaostrzeć kryzys. To jest to, co u nas się stanie. To jest może banalne, oczywiste, natomiast nie widzę w żadnych danych socjologicznych stamtąd, ani w doniesieniach prasowych, że jest jakiś bunt młodych w Grecji, w Hiszpanii. Po prostu jest narastający konflikt społeczny, krótką kołderkę, który u nas też się pojawi. Czy podwyższyć podatki młodym, czy obniżyć emerytury starszym, w pewnym uproszczeniu oczywiście. Jeżeli chodzi o tą małą miasteczkowość i tych młodych, to jest tak, PO ma w pewnym sensie rację, wszystkim się polepsza, a tym biedniejszym wręcz można powiedzieć, że w większym stopniu się powiększa. To znaczy mierzona nierówność w Polsce spada, więc wszystkim się polepsza. I tu nie ma też pewnego paradoksu, bo w momencie, kiedy przekroczymy pewien poziom konsumpcji, o wiele bardziej od absolutnego poziomu konsumpcji staje się konsumpcja relatywna oraz legitymizacja reguł dochodzenia do wyższej, mniejszej konsumpcji, szans awansu czy też utrzymania swojej pozycji społecznej. I na prowincja, mała miasteczka są o tyle specyficzne, że tam jest, znaczy tam posada dla syna wójta po znajomości czy córki burmistrza po znajomości nie dość, że jest o wiele bardziej widoczna, to ona tam jest o wiele bardziej bolesna, bo tych posad tam jest bardzo mało i to jest wręcz kwestia egzystencjonalna. W Warszawie wyrzucą nas z jednej, dostaniemy drugą posadę, ktoś inny dostał po znajomości posadę, mogę załatwić sobie lepszą albo wypracować sobie lepszą. I dlatego małe miasteczka, wsie są w pewnym sensie prawdopodobnie przepowiednią tego, co czeka nas w skali Polski, czyli w sytuacji, w której obniży nam się wzrost gospodarczy, narośnie wymienność pomiędzy interesami pokoleń, to, co się dzieje tam, będzie się działo w skali całej Polski. Dlatego ja mówię, że mamy na razie bunt małomiasteczkowych, jeżeli młodzi akurat są w małych miasteczkach, buntują się, a bunt młodych dopiero nas czeka. Co do rynku mieszkań, to jest tak, w Polsce mamy bardzo wysoki, jeżeli chodzi o porównanie do zagranicy, stopień własności mieszkań. To jest trochę konsekwencja uwłaszczenia się znowu starszego Polaka na starszych Polaków na zasobie mieszkaniowym, które dostaliśmy w spadku po socjalizmie. Ktoś, kto mieszka w mieszkaniu, stał się właścicielem w bardzo wielu przypadkach. Natomiast to pytanie, które zadał kolega, dlaczego to jest problem dla młodych? To znaczy, praca jest w Polsce w dużych miastach. Jeżeli jestem młodym w małym miasteczku, to ja nie dość, że nie mam w swoim małym miasteczku pracy, to ja nie mam kluczowego zasobu potrzebnego do zatrudnienia się w dużym miasteczku, miejsca zamieszkania w dużym mieście. I może to by było na tyle.
Dziękuję. I Michał Bileś.
Dobrze, coś we mnie się strasznie oburzyło, kiedy Paweł Dobrowolski powiedział, że przyczyną emigracji do Irlandii są, jak zrozumiałem, pozapłacowe koszty pracy w Polsce. Wydaje mi się to absurdalne. Polacy emigrują do Skandynawii. Myślę, że właśnie dlatego, że są tam wysokie pozapłacowe koszty pracy, właśnie dlatego, że można z nich utrzymać dobre państwo socjalne. Ludzie emigrują tam, gdzie mają właśnie to bezpieczeństwo i ta młoda profesor w kraju, który jest welfare state, będzie miała po prostu zupełnie inną przyszłość, jak sądzę, niż w Polsce i większą pewność życia. Natomiast do tych konkretnych uwag, znaczy, Dominika Kasprowicz pokazywała ten ciekawy dosyć efekt w ogóle. To jest tak, młodzi ludzie generalnie się nie interesują polityką, to znaczy w młodszym pokoleniu zainteresowanie polityką, jak pokazują nasze ostatnie badania, jest dużo niższe niż w starszych pokoleniach, więc nie jest w ogóle tak, żebyśmy tu mieli jakieś duże upolitycznienie tego pokolenia. Oni też nie wiedzą do końca, kim są i stąd jest ta autodefinicja prawicowa. Ja uważam, że te pytania o samookreślenie na skali lewica-prawica są dosyć słabe w Polsce, ponieważ mało kto wie, co się za tym kryje, a już szczególnie młodzi ludzie, to znaczy oni się określają sami, że są prawicowi, bardziej niż ich rodzice, a w innych badaniach widzimy, że to jest mniej więcej tak samo, jak ich rodzice, ale gdy wchodzimy w tą treść tego, pytamy się ich o konkretne te elementy myślenia prawicowego i lewicowego, to się nagle okazuje, że są dużo bardziej lewicowi. I co bardzo ważne, są bardzo poważne różnice płci. To systematycznie wychodzi nam we wszystkich badaniach, również badania reprezentatywne licealistów pokazują, że dziewczęta są socjalistyczne. To znaczy mają poglądy takie skandynawskie zupełnie. To znaczy chłopcy mają mniej więcej takie poglądy jak rodzice. Znaczy chłopcy są mniej więcej tak samo prawicowi, jak ich rodzice. Jeżeli badamy konkretne przekonania, postawy wobec konkretnych problemów, a dziewczęta są czymś zupełnie innym, czymś zupełnie nowym na tle wszystkich innych kohort w Polsce, znaczy młode kobiety. To wychodzi z danych, we wszystkich badaniach w zasadzie, które robiliśmy na ten temat, które analizowaliśmy inne wyniki też. Muszę zaprotestować przeciwko tej rekonstrukcji mojego wywodu, którą zaproponował Michał Łuczewski. Ja rozumiem, że Tocqueville się zastanawiał, dlaczego rewolucje wybuchają wtedy, kiedy ludziom się generalnie poprawia, tak? Albo kiedy opresja trochę zelżała, wtedy pojawia się rewolucja. No nasza sytuacja jest dokładnie odwrotna. Chciałem Państwu pokazać sytuację, w której ci ludzie są prekariatem, ale są totalnie nieświadomym prekariatem. Kiedy oni uważają, że jest im dobrze. Kiedy oni uważają, że ich sytuacja jest dobra i że będzie im w przyszłym roku lepiej. A my dobrze wiemy, jak im będzie. Nie będzie im lepiej. Wiemy, że są bezrobotni. Wiemy, że są bardziej bezrobotni niż ich rodzice, jak to Paweł Dobrowolski przekonująco pokazał. Więc to jest to rozejście się świadomości z realną sytuacją tej grupy. I myślę, że konsekwencją tego jest poparcie takich, a nie innych buntów. Michał Łuczewski przedstawił kilka rodzajów buntów, które miały miejsce ostatnio. Bunt uniwersytecki, tak? Czyli ten ostatni bunt, nie wiem, Komitetu Kryzysowego, jest buntem, powiedziałbym, takim socjalnym. Tak? Ile osób było na tym tak mocno nagłośnionej czarnej procesji w Warszawie? Kilkadziesiąt osób. Tak? Proporcjonalnie do tego, ile pisały o tym media, oczywiście to było kilkadziesięciu absolwentów najbardziej prestiżowego warszawskiego prywatnego liceum, ale to jednak był bardzo niszowy ruch. Popatrzmy, jak wyglądają ruchy wolnościowe. Znaczy te demonstracje wolnościowe, czy takie, jak na przykład ruch ACTA, tak? To było masowe. Ruch stadionowy, tak? To jest masowe tak naprawdę. To są te bunty, które rzeczywiście angażują w Polsce bardzo i wydaje mi się, że artykulacją tego polityczną jakoś jest właśnie Kukiz czy Korwin-Mikke. Więc w tym sensie Kostek Gebert się spytał o te porównanie tych buntów. Podemos czy Syriza są buntami czy też ruchami protestów socjalnymi. W Polsce te ruchy są właśnie, powiedziałbym, spiskowo-wolnościowe i oddają te poglądy, które zdecydowanie widzimy w tych badaniach. Albo wizja spisku, czyli jesteśmy rządzeni przez jakieś mroczne siły i musimy je usunąć, albo wizja właśnie takiej wszechwolności, to znaczy walczymy o wolność wypowiedzi i taką pełną wolność. Myślę, że na tym bym chyba chciał skończyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skończymy tę sesję, nie będę podsumowywał zbyt bogata, była dyskusja, zbyt wiele wątków i różnice poglądów, żeby to czynić.